Tak robi mamut.
Witam w Beskidu.
Ej, siema.
99.
Jezu.
Odcinek.
Naprawdę?
To jest ostatni odcinek, którego litera zaczyna się na D.
Naprawdę jesteś w stanie sobie wyobrazić, że rzeczywiście przynajmniej 99 razy zasiadaliśmy do nagrania odcinka i rzeczywiście nam się udało?
Nie.
Bo robiliśmy to więcej razy, ale było tam 10 odcinków, które w ogóle nie były puszczone. Bo były tak słabe, że...
Myślę, że łącznie z tymi nieudanymi to chyba było 103.
110.
No nie aż tak dużo.
107.
Bo na pewno był pierwszy odcinek, taki pierwszy, który nie udał się, a potem jeszcze parę razy gdzieś tam.
No bo później były... Pamiętam, że były jeszcze parę razy, kiedy po prostu siedzieliśmy i za chuja nie mogliśmy nic z siebie wykrztusić. Po prostu odcinek nie szedł, nic a nic.
No tam jeden temat, max.
No i to było coś takiego, że siedzimy i tak nie, dzisiaj nie. No, ale wracając, dzisiaj jest 99. odcinek, to jest, nie wiem, to jest parę dób słuchania nas bez przerwy.
Czy na swój sposób 99 brzmi jak więcej niż 100?
Tak.
Dlatego, że to jest dłuższe słowo.
No bo 100 to jest 1 i 0, 99 to są dwie dziewiątki, czyli...
1 i 0.
Tak. No, może i są dwa zera, ale dwa zera to tyle samo nic, co jedno zero.
No, zero po zero to zero.
No właśnie,
jest to jeden i zero.
To jest to samo, Michał. Weź w ogóle wróć do matematyki.
Wracam na studia.
Ale 99 odcinków, to jest... Każdy trwał przynajmniej pół godziny. Niektóre z nich trwały po godzinę, niektóre z półtorej godziny.
Chyba nigdy nie przebiliśmy tej bariery dwugodzinnej.
Chyba mieliśmy kiedyś, gdzieś na
początku.
Na początku na pewno.
Jedyny... To chyba był taki chyba pierwszy albo drugi odcinek stereo, kiedy było to dwie godziny coś tam.
No.
A to głównie dlatego, że ciągle mi przeszkadzaliście, kiedy mówiłem filmy z efektami specjalnymi.
I dlatego mieliśmy właśnie taki dobry flow, bo ciągle mogliśmy, wiesz, mówić. Bo przeleciałbyś przez cały temat, to byłoby 10 minut materiału. Tak cały czas coś wtrącaliśmy i wiesz, 3 godziny.
Ale w ogóle chyba najdłuższe odcinki zawsze z serą były.
No, a w ogóle jak nas było więcej.
No tak, jak my jesteśmy wy dwóch, to naprawdę... My się staramy, żeby było dłuższe, ale co z ostatnio ciekawym zjawiskiem, bywa, że tu siedzimy we dwóch, kompletnie nie wiemy, o czym mamy mówić, nie wiemy, ile materiału mamy, mówimy, dobra, skończmy już. A potem patrzę przy montowaniu, kurwa, 50 minut.
Tak było z ostatnim odcinkiem.
Tak było z ostatnim odcinkiem, a Igor mówił, kurwa, przecież my nawet nic nie powiedzieliśmy, mamy co, już mamy kończyć? I potem 50 minut. What?
Tak się robi podcasty.
Wiele tracicie, jeśli nie oglądacie tego odcinka na żywo.
Tak,
bo mam taką śliczną fioletową bluzę.
Tak, Michał ma w tym momencie wielką kolorową perukę. Ja mam na sobie 10 masek naraz założonych na twarz. Tylko tak trochę jak był światowid, że mam z każdej z czterech stron świata. Mhm. Z przodu mam maskę takiego
wodza Apaczów.
Wodza Apaczów, a z tyłu mam maskę ortodoksyjnego Żyda. I kiedy bardzo szybko kręcę głową, to oni tak nosami robią taki wirnik i się trochę unoszę nad ziemię.
I właściwie prawie, że twarze nachodzą na siebie, więc to chodzi prawie na jedno.
Tak, i to wychodzi, bo po bokach mam jeszcze twarz Azjaty i twarz czarnoskórego mężczyzny. I tak z między tych wszystkich masek wystaje moja twarz, więc kiedy bardzo szybko kręcę głową, powstaje najbardziej poprawna politycznie twarz. Bo to jest połączenie wszystkich ras.
A propos Azjatów, zauważyłeś, że w całej historii Hollywood nie ma azjatyckiego aktora, który przyciąga tłumy?
Jak to nie?
A kto?
Jackie Chan?
Teraz? Na pewno.
Ale nie, ma swoich fanów. Ma swoich fanów, którzy rzeczywiście oglądają wszystko, co z nim jest.
No ale...
Oczywiście to wszystko jest na zasadzie, ha, Jackie Chan jest takie zabawne. On zawsze jest wesoły we wszystkich filmach i potrafi skopać tyłek.
No ale teraz jest stary, więc to tak...
Nie szkodzi, tam... No teraz w sumie ostatnio zrobił, chyba ostatnią jego rzeczą był ten Karate Kid nowy.
Taką popularną rzeczywiście to tak.
No. Ale w sensie, teraz nikt nie ogląda Azjatów, teraz ogląda się tylko tych...
Czarnych.
Czarnych.
No Will Smith, Denzel Washington, oni przyciągają tłumy, a teraz Kto? Ken Watanabe? No, w życiu. No.
Nikt nie ogląda teraz białych, bo to jest niepoprawne politycznie, żeby powiedzieć, że jesteś fanem kogoś białego, bo wszyscy mówią, co, jesteś fanem kogoś białego? Jasne, jesteś biały, ty rasisto. Czemu nie jesteś fanem kogoś czarnego? Nie jesteś fanem Samuela L. Jacksona, który gra w każdym filmie?
Ja pamiętam rozmawiać z moim ojcem, który jest rasistą i właśnie... Nie żartuję teraz wcale. I ten...
Podoba mi się określenie. Tak na spokojnie, rozmawiałem z moim ojcem, który jest rasistą.
Właściwie ma na drugie rasista, jest to samo. I wiesz, rozmowa przy rodzinnym stole. I on mówi właśnie, że on oficjalnie nie znosi czarnych. A ja mówię tego, a, ale filmy z Denzelem Washingtonem to sobie możesz obejrzeć. A on mówi, a to nie jest mieszańcem? I wiesz, i od razu. To było dla niego jedyne wytłumaczenie, że on jest mulatem na przykład. Więc nie jest takim czarnym.
Ma w sobie troszkę dobra.
Wiesz, że Tiger Woods jest Azjatą właściwie?
Tiger Woods jest Azjatą? Nie wiem, tak. W jaki sposób?
No, chyba jego ojciec był Azjatą.
To ja piję jakieś jebane azjatyckie energetyki?
To chyba nie chodzi o tego samego Tigera.
To co to za Tiger?
Ten Tiger jest chyba od polskiego boksera.
Co? To jest jakieś polskie gówno? No.
A właśnie chyba teraz nie wiem, czy jest Tiger, czy po prostu Black.
Tiger Klimkiewicz.
Dalej są Tigery? Bo słyszałem, że jest taka wielka kontrowersja, że...
Nie, bo one się rozdzieliły
chyba,
na dwa.
Że chyba ten cały Michał Czeski, czy ten ktokolwiek był tam pseudonim Tiger, że z chwilą, kiedy przestał reklamować, to właśnie, o, to już nie można się nazywać Tiger, więc to będzie się nazywać po prostu Black Power, czy coś takiego.
A to się podzielili na dwa, dalej sprzedają Tigery.
Bo wyglądał identycznie. Ten Black i ten Tiger rzeczywiście.
Obydwa paskudne.
Tak?
Trzeba pić Burna.
Burn. Jason Bourne.
W ogóle z wszystkich energetyków naprawdę Red Bull smakuje najgorzej. Jest najdroższy i smakuje najgorzej.
Słyszałeś kiedyś o takim youtuberze Adbuster?
Nie.
To jest ktoś, który testuje te wszystkie takie najbardziej rozchwytywane, te reklamowane rzeczy, wiesz, typu, czy rzeczywiście ta śmietana, jak odwrócisz do góry dnem, to, że nie spadnie po prostu. I czasami wychodziło, że tak, czasami, że nie. I on właśnie testował wszystkie energetyki i testował na, wiesz, na tam... W jakimś tam mieście.
Na myszach, na psach.
Testował przy... Tam ludzie częstowali się. I wiesz, on uznakował, że jakiś tam... Absolutnie jakiś tam energetyk za złotówkę. I znoszył go jako Red Bull, nie?
Aha.
I ludzie go testowali i mówili, okej, który jest najlepszy? No, Red Bull, Tiger i tak dalej. I wiesz, potem się okazało, że najsmaczniejsze są najtańsze na przykład.
No. Znaczy nie, najtańsze...
Ja osobiście nie znoszę energetyków. Żaden mi nie smakuje.
Aha. Najtańsze też są takie... Gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Najlepsze są Green Upy, bo są smakowe.
Próbowałeś tych Monster coś tam?
Nie. Zawsze chciałem kupić do pracy, ale to z drugiej strony wygląda jakby ten...
Jak piwo.
Jakbym piwo otwierał. Znaczy,
no, bo to takie naprawdę konkretne puszki już.
Nie, bo to jest coś...
Nie jak Red Bull, no. Takie bardziej wąskie i ten...
Nie, bo to jest coś takiego, czego nie kupię, bo to jest już za dużo. To są dwie puszki wypić, to będę spał przez tydzień.
Najlepsze jest to, że ja w ogóle nie wiedziałem, że to jest napój energetyczny. Po prostu widziałem wiele razy ludzi, którzy mają bluzę z tymi trzema śladami po pazurach.
To jest szczerze mówiąc, mają naprawdę...
Co to jest?
Ten Monster ma naprawdę swoją drogą brzydkie logo. Znaczy, to jest takie...
Jest charakterystyczne.
Ale jest... To wygląda jakby ktoś... To wygląda trochę jak takie malowanie, jak taki airbrush na boku tych vanów w Luna Parkach czy czymś. Jak przyjeżdża jakaś,
no, może, ale
jak przyjeżdża jakaś atrakcja jest... i tam rzucasz Ringo na kule kręgielne, to właśnie zawsze stoi w takiej budce i jest naebreszowane jakieś gówno.
No ale tak czek jest charakterystyczny na swój sposób. Jest chyba jeszcze coś,
tak co... śmierdzi kupą.
Jest jeszcze coś, co ma chyba takie charakterystyczne logo, ale na swój
Rockstar.
Sposób... Co?
Rockstar chyba, jakoś tak się nazywa. Że to jest też taka duża puszka jak Monster i ma po prostu taką gwiazdę i... W środku ma napis RR, który jest chyba stylizowany na to logo Banana Republic, gdzie jedno R jest w tą stronę, a drugie w tą.
Widziałeś logo nowego filmu Thora?
Thora?
To Thor Dark World, coś nie? takiego? To jest dopiero paskudne logo. Bo nie jest. Bo teraz za mną jest plakat Thora, to nie jest to samo logo. Jest inna czcionka i wygląda jak logo do gry komputerowej dosłownie. Jest paskudne po prostu. Nie wiem, czemu oni wybrali nowe logo.
Co to znaczy jak logo do gry komputerowej? Gry komputerowe też potrafią mieć ładne logo.
No ale czasami są takie, wiesz, za 20 zł, wiesz, made in Poland i patrzysz, o, okej. Okay. To jest tak samo, wiesz, w sposób nieufności jak przy Comic Sans czy czymś takim.
W sumie. A to jest przerażające, jak bardzo ludzie nienawidzą teraz Comic Sans, tylko dlatego, bo wszyscy w internecie powiedzieli, żeby nienawidzić Comic Sans. Chociaż założę się, że 90% ludzi z tych wszystkich ludzi nie ma pojęcia, dlaczego Comic Sans jest złą czcionką.
Ja chyba tak odnoszę wrażenie, że w swoim czasie, jeśli ktoś robił rzeczywiście komiksy internetowe, a nie widziałem ich wielu, to do dymków używał właśnie Comic Sans.
Tak, przez długi czas używało się Comic Sans, ale później hipsterzy stwierdzili, że teraz naszą nową, modną rzeczą jest to, że znamy się na typografii i kiedy już znamy się na typografii, skumaliśmy się, że Comic Sans nie jest do końca poprawny, więc będziemy teraz uważać, że to jest najgorsze gówno na świecie. I później cała rzesza ludzi, która chciała być alternatywna, nagle się uważa za specjalistów od typografii. O Boże, Comic Sans! Jak można popełnić takie przestępstwo na kulturze? Nie wiem naprawdę, dlaczego Comic Sans jest takie chujowe. Mi się po prostu nie podoba i tyle.
Ale na swój sposób jest coś takiego, że wiesz, czy byś wszedł do restauracji, której logo jest Comic Sans, bo to brzmi jak coś, co powstało dzień przed.
No dobra, może i to wygląda słabo, ale dużo gorzej wygląda restauracja, która, nie wiem, sprzedaje meksykańskie jedzenie i jego logo jest napisane tą taką czcionką, która wygląda jak kaktusy czy coś. Która też często jest spotykana, ale nikt o tej czcionce nie mówi, bo nikt się nie rozkrzyczał, że ona nie jest taka niekonsekwentna typograficznie.
To taki jeszcze trochę zahaczę czcionki, bo ostatnio jest takie coś, że horrory często korzystają z tej samej czcionki i co najgorsze, filmy nawet takie, które trafiają od razu na DVD, korzystają z innej czcionki. Czcionka nazywa się Trajan. Ci, którzy nie wiedzą, jak to wygląda, wejdźcie na przykład na plakat co ja tam mam? Ostatniego Samuraja albo nie wiem. No, naprawdę co drugi plakat ma tą czcionkę. Taki, albo chyba jakiś horror Mama się nazywa po prostu i też ma tą samą czcionkę.
Mama?
Najłatwiej rozpoznać po literze N, że przy pierwszej kresce nie ma szeryfa u góry. Jest po prostu taki od razu szlaczek. Nieważne.
No właśnie, nikt nie pilnuje porządku przy górnej kresce.
W każdym razie to jest coś takiego, że w swoim czasie, i to chyba dowiedziałem się od jakiegoś kanału na YouTubie, znaczy filmu na YouTubie, ale swoją drogą koleś miał rację, że to jest czcionka bardzo często używana w przemyśle filmowym, jako taka, wiesz, taka o elegancja, coś epickiego. Okej, użyjmy tej czcionki, nie? A potem patrzę, że co drugi film prosto na DVD używa tej czcionki jako tytuł, jakieś tam podnapisy, czy tam aktorzy. I teraz przez to, co się stało taką tandetną czcionką niestety, więc ludzie znowu korzystały z jeszcze innej czcionki i potem będzie co chwila taki wyścig, że o, skoro teraz przemysł użył oficjalnie tej czcionki, to my też musimy. I potem się okazuje, że tandetne jakieś okładki już korzystały z Trajana i nie, to już nie jest to samo.
Nie.
Teraz chyba poprawne jest Gotham za to, która na przykład jest użyta
w
Incepcji. I na każdym filmie Bradley Pridnick jest użyty czcionka Gotham.
No. Teraz im bardziej w czcionce każda litera jest zbliżona do kwadratu, znaczy do tego, żeby być wpisana, każda litera, żeby była wpisana idealnie w kwadrat, żeby nie było żadnych szeryfów, to tym bardziej właśnie jest popularna.
No ostatnio tak. Na przykład jak są jakieś filmy takie niezależne, to też starałem się jak najzwykle, prawie że arialowej czcionki użyć, żeby oddać jaki ten
tylko, że prosty. Ładniej skrojona.
Tak.
I wszystko musi być kapitałami.
I często, na przykład są jakieś filmy epickie, to oprócz Trajana jest chyba używany Fritz Quadrata, który jest na przykład na Hobbicie użyty, jak są jakieś górne napisy, czy to podtytuł. Też łatwo rozpoznać, bo takie tam szeryfy są jakieś charakterystyczne. No. Anyway,
ogólnie pilnowanie porządku w literach filmowych jest...
Anyway, jak ja robię plakaty do zbliżonych filmów, to zawsze używam konkretnych rzeczy. Nigdy nie używam Comic Sans.
To jest coś takiego, co Michał czasem robi. Robi plakaty do zmyślonych filmów.
Jestem w tym najlepszy.
No. Nigdy nie widziałem tak dobrych plakatów do zmyślonych filmów, naprawdę.
Pamiętasz, że chciałem zrobić film pod tytułem Aktorskie Show Bractwa CWT? I to miał być zlepek naszych takich reenactmentów scen.
Tak.
Nakręciliśmy z Pawłem Butownika z wyboru.
Jezu.
I telefon.
Ile my wtedy? To było gimnazjum chyba.
Możliwe.
To było w gimnazjum. Mieliśmy taką kamerę starą na kasetki.
Tak, tak, tak. Nie mogliśmy jej wywołać nawet.
Tak, to było coś takiego, że musielibyśmy to sobie nagrywać na VHS-y. i jakoś to montować właśnie na przez magnetowid.
O Boże. A to rzeczywiście, dobra, jak to dawno było?
Tak, że to rzeczywiście...
Bo teraz to tam pizdo, Sony Vegas, ciach jest.
No właśnie, ale wtedy rzeczywiście musieliśmy to montować przez magnetowid, nagrywane było na kasetki i tak dalej. I Michał miał taki pomysł i rzeczywiście to robiliśmy, gdzie odgrywaliśmy sceny z różnych filmów.
Tak.
Nagraliśmy sceny z Buntownika z Wyboru, nagraliśmy telefon.
Chyba jeszcze jakiś kabaret.
Tak, nagraliśmy kawałek kabaretu Moralnego Niepokoju.
Tak.
Nie coś o wywiadówce. Tak. Wywiadówce. W piwnicy to nagrywaliśmy.
Tak.
I to było magiczne, bo pierwszą rzeczą...
To brzmi jak takie kulisy każdego Spielberga, Soderberga, wszystkich tych słynnych...
Tak. Nie, bo pamiętam, jak właśnie nagrywaliśmy scenę z telefonu. To tak. Była nasza pierwsza chyba, pierwszy taki reenactment.
Tak, tak.
Gdzie właśnie staliśmy przy budce telefonicznej. A właściwie nawet nie tyle budce, co takie stoisko telefoniczne. To było coś takiego, że jest słup i taki daszek u góry, żeby nie padało na telefon, aha, gdzie się wchodziło pod to i się dzwoniło na
tak,
to.
Tak. I to było tuż chyba blok naprzeciwko albo zaraz obok mnie.
Tak.
I po prostu do ściany były przytwierdzone te budki.
No, Michał stał za kamerą, ja stałem...
Nie, ty stałeś za kamerą.
Naprawdę?
Tak, ja chciałem być głosem z OFA, a ty powiedziałeś, nie, ja będę. Więc ja byłem kolejnym warelem, a ty byłeś głosem z OFU.
Ojej, to nawet tego nie pamiętam. A możliwe. Co było najlepsze, nagraliśmy to w taki sposób, że ja w złym momencie nacisnąłem rekord i nagrywaliśmy tylko te momenty, które były pomiędzy scenami, które chcieliśmy nagrać. Więc mieliśmy nagrane wszystkie rozmowy pomiędzy i tak zawsze. I zawsze było, zawsze każde ujęcie kończyło się na tym, dobra, szykuj się, 3, 4, cyk.
A bo my to dwa razy w końcu nagraliśmy. Raz miał, bo to było widać, że ja raz miałem chyba czerwoną koszulkę, potem żółtą.
Nie, chyba nie aż tak, ale było coś takiego, że zupełnie inna pogoda była. Pamiętam, że zupełnie inna pogoda
była. Za pierwszym razem był straszny wiatr, pani nic nie było słychać, a potem już było normalnie.
No. Później nagraliśmy właśnie Buntownika z Wyboru.
Co było piękne.
To było najlepszą rzeczą na świecie, bo to nagrywaliśmy...
Z Pawłem.
Michał miał mieć rolę Robina Williamsa.
Tak.
A Paweł, który był w podcaście chyba zraz
w jednym z pierwszych odcinków.
I czasem ogólnie o nim mówiliśmy. To jest taki nasz bardzo pocieszny kolega, który jest zazwyczaj wstydliwy przy obcych ludziach, jest raczej cichy i tak dalej. Ale ma w sobie taką po prostu dziwną, pocieszną magię. To jest taki koleś jest lepszy niż kominek w domu. Po prostu stajesz obok niego i czujesz się przytulnie. I to było niesamowite.
On grał rolę Matta Damona.
Tak, a ja
wyczuł się, wykuł się scenariusza nawet.
Ja byłem za kamerą i powtarzaliśmy tą scenę z milion razy i po prostu... Nigdy tak się chyba nie śmiałem, jak wtedy, jak Paweł z taką stoicką twarzą siedzi. Miałem już różne laski.
Tak, to był złoty. Ale co było najdziwniejsze, bo że ja... No do tej pory to mam, że jak mamy kamerę i mamy coś rzeczywiście nagrać ze scenariuszem, ja się nie mogę powstrzymać od śmiechu. I tak było też i tym razem. A kiedy mieliśmy nagrać scenę, w której obaj się pokładamy ze śmiechu, bo tam było... Kręciliśmy scenę, kiedy właśnie bohaterowie cały czas się śmieją. I kiedy mieliśmy nagrać scenę, kiedy Paweł pęka ze śmiechu, to cały czas nie wychodziło. A na pewnym momencie po prostu ja tam mówię jakiś żart, a Paweł po prostu mówił takie ha. To było piękne po prostu.
To naprawdę brzmiało. No, a później
rany,
trzecia scena to było, nagrywaliśmy jakiś kabaret Moralnego Niepokoju.
Tak, w piwnicy mojej.
Trudno powiedzieć, który, bo oni piszą nowy scenariusz
co
rano.
To było w wywiadówce.
W piwnicy u Michała.
Tak.
Pamiętam, że tam nagrywaliśmy to w ileś ujęć. Tam graliśmy ja i Michał, a Paweł był za kamerą.
Tak.
I to było tyle zabawne, że tam co jakiś czas ktoś wchodził do tej piwnicy, więc trzeba było przerywać, tam uważać. Ktoś w ogóle w końcu wszedł i spotkał Michała i Michał powiedział, że na kogoś czeka w tej piwnicy, a ta osoba, to jakiś sąsiad czy coś,
tak.
Zaczęła wrzucać, że o, powiem twoim rodzicom, że ty siedzisz w piwnicy.
Aż tak źle nie było.
Ale było coś takiego, że powiem twoim rodzicom.
W każdym razie skończyło się tym, że ja musiałem zamknąć piwnicę, że niby nic się nie stało i potem wrócić do niej, bo kompletnie nie wiedziałem, co ja mam wymyślić w tym momencie, bo byłem mały i głupi wtedy.
O Jezu.
Słodkie czasy to były. Ale do tej pory żałuję dwóch rzeczy a propos tej kamery. że nie mamy dalej materiału, jak nagraliśmy Prometeusza. I to nie mówimy o tym Prometeuszu, to teraz jest science fiction, prawdziwej historii Prometeusza. I jak Igor z Pawłem robili teatrzyk ze skarpetami i udawali jamochłony.
A tego już nawet dobrze nie pamiętam.
Ale to było super po prostu.
Ale wydaje mi się, że o Prometeuszu już mówiliśmy w podcaście.
Możliwe.
Ale tak dla, w miarę w razie przypomnienia i dla ludzi, którzy wcześniej nie słuchali, Prometeusz to był film. Powstawał u mnie w mieszkaniu.
Tak, tak, tak.
Ja miałem wtedy długie włosy, więc byłem w gimnazjum. A Michał stał za kamerą, a u mnie na telewizorze stał wypchany jastrząb.
Tak.
Już zupełnie nie pamiętam, z czego to wyszło, ale po prostu nagrywaliśmy Prometeusza, gdzie ja byłem Prometeuszem i leżałem na kanapie. Michał trzymał jastrzębia w dłoni i kręcił w tym samym momencie i udawał głos jastrzębia. I to brzmiało coś na zasadzie Prometeuszu. A ja w tym momencie przewaliłem się przez kanapę i wyszedłem z drugiej strony i zacząłem na klęczkach wychodzić z pokoju, a Michał zaczął wrzeszczeć: wracaj tu w tej chwili! I to do tej pory, naprawdę, mamy te, to było jakieś z 10 lat temu, i no to może przesadzam.
Jeden z tych takich catchphrase'ów, które nigdy nie wyszły z pamięci.
Tak, i to jest coś takiego, co do tej pory powtarzamy od czasu
do czasu. Wracaj tu w tej chwili! Tak, bo to jest to. Jeszcze był taki piękny dialog i to jeszcze na żadnego nagrywania nic, po prostu rozmawialiśmy. Igor o czymś tam mówił, idziemy, my, ja, Igor i Paweł. I Paweł w pewnym momencie... A propos śliwek, Igor, kiedy przegrasz mi płyty? Jeszcze jeden, ale może to nie aż tak pamiętny, ale chyba ty, Igor, czasami to wspominasz, jak mieliśmy taki punkt...
Szyszuni.
Taki punkt szyszuni dosłownie. Ale to na podstawie tego zdarzenia, bo to było gdzieś tam w lesie i była taka wielka skarpa.
Tak, bo swoją drogą, tak w ramach trochę zgłębienia tego, jak, jak wyglądało ogólnie nasze dzieciństwo. My mieszkamy na osiedlu, które jest stosunkowo blisko różnych lasów, tak, jakiegoś starego poligonu wojskowego i tak dalej. Więc ogólnie my jako dzieciaki byliśmy dziećmi lasu. My łaziliśmy do lasu.
No, aż tak nie, ale jak już to rzeczywiście...
Ale nie, rzeczywiście kiedy się spotykaliśmy, to szliśmy do lasu. Tam, nie wiem, skakać po górkach, włazić na jakieś góry, nie wiem, na drzewa się wspinać, coś tam rzucać patykami w zwierzęta.
Żeby jeszcze były jakieś zwierzęta w tym
Raz trafiliśmy na sarnę, to pamiętam.
Tak, ja jej nie zauważyłem.
Ty stałeś plecami i ona uciekła ewidentnie za twoimi plecami.
Tak, ale to było nawet jakoś taką skarbę, że rzeczywiście widać taki punkt widokowy, że las otacza tą skarpę całą. I tam oczywiście wokół było pełno szyszek. I nawet nie wiem, jakie było tło tej całej sytuacji, ale po prostu wziąłem w pewnym momencie szyszkę, wyrzuciłem ją przed siebie, wpadłem na kolana jak William Dafoe w Plutonie i krzyknąłem na cały głos: chuj ci w dupę, szyszunio!
Ja to pamiętam, bo ja stałem trochę głębiej w lesie i widzę po prostu, jak Michał z tym biegnie. Słońce jest tak już powoli, może nie zachodzi, ale jest niżej. No tak okolice 5-6 wieczorem w letni dzień. Słońce tak zachodzi, na tle tego słońca Michał po prostu tak biegnie przed siebie na skarpę ewidentnie, rzuca przed siebie wielką szyszkę, pada dramatycznie na kolana, unosi ręce do góry i uj ci w dupę, szyszunio!
Także witamy w Nostalgia Show.
Jak byliśmy dziećmi, mieliśmy najlepsze catchphrase'y.
Tak, i to nie było jakieś te jedne z takich dzieci, że co chwila spotykamy się grać w piłkę nożną i potem FIFA i Warhammery, cokolwiek. Nie chciałem powiedzieć chyba World of Warcraft, ale powiedział Warhammer, nie wiem czemu. W każdym razie to było zabawne.
Wow, to był dobre w ogóle spojrzenie w przeszłość. Ale tak, było dużo tego typu rzeczy.
Sporo takich zabawnych epizodów.
No i dlatego szkoda, że nic z tych nagrań się nie zachowało, bo rzeczywiście zdarza...
To budowanie, jak rzeczywiście rzeczy zaczęły się zmieniać. Bo na przykład kamera, którą teraz używamy do live show, która służy jako nasz mikrofon, to jest kamera, którą chyba dostałem na 12 17 urodziny, coś takiego. I to jest wciąż kaseta, znaczy kamera, która nagrywa na kasety.
No. I teraz używamy jej tylko jako mikrofon.
Tak, bo mikrofon jako sam mikrofon jest zajebisty, ale...
Ale kamera...
Obraz jest paskudny po prostu. Nie można patrzeć na to. Bo jest tak stare po prostu. No. Bo to ma chyba z 10 lat teraz.
No bo teraz, come on, mamy kamerę ustawioną, która nagrywa w absolutnym HD. Tam jest wielkość, jest mniejsza niż mój portfel. No. I potrafi nagrywać mnóstwo materiału. A jak wtedy nagrywaliśmy, ta kamera była wielkości połówki bochna chleba.
Mówimy o twojej kamerze.
O tej mojej starej kamerze. Była wielkości połówki bochna chleba. Miała kasety, które nagrywały może 45 minut. Żeby cokolwiek obejrzeć, trzeba było podłączyć to do telewizora. Aha. I zazwyczaj w ogóle nie działała.
I w pewnym momencie chyba odkryliśmy, że tam nie wiedzieliśmy, czy to wina telewizora, ale rzeczywiście chyba taśma zaczęła się psuć i dlatego kompletnie darowaliśmy sobie wszystko.
Tak, bo wtedy kamera po prostu się zepsuła.
No.
Bo to było w ogóle, nie można było nic otworzyć. Bo to nie były to były takie kasety, które można było otworzyć tylko z tej kamery. A kiedy kamera zaczęła się psuć, to nie można było nic zgrać na przykład na kasetę ani nic. Dlatego te wszystkie właśnie nagrania się zmarnowały.
Także my się urodziliśmy na przełomie dosłownie wszelkich takich technologicznych odkryć.
No.
Jakoś... Przed chyba gimnazjum nie było czegoś takiego jak stały internet nawet.
Nie, tak czwarta podstawówka, pamiętam,
że
już bogatsi znajomi mieli stały internet.
Możliwe.
Pamiętam, że chodziłem do kolegi w bloku obok, żeby, nie wiem, oglądać, bo wtedy wychodziły wszystkie filmiki z Bin Ladenem i tak dalej, że chodziłem do znajomego i graliśmy w jakieś gry flashowe, gdzie się strzelało do Bin Ladena.
Ja oglądałem wszystkie takie flashowe, jakieś takie satyra a propos Busha, Bin Ladena, też rzeczywiście pamiętam coś takiego, ale pierwsza strona internetowa, na jaką ja wlazłem i nie mieliśmy jeszcze z tego internetu, to była strona z Pokemonami. Tak stare to było.
Ja pierwsza strona, na jaką wszedłem, to było w tej, w bibliotece szkolnej, to była strona z Garfieldem. I w ogóle to było coś takiego, że w ogóle specjalnie kupiłem dyskietki, bo wtedy nie było płyt, się dyskietki kupowało. I w bibliotece można było kupować dyskietki, żeby sobie zgrywać rzeczy z internetu. Kupiłem dyskietki tylko po to, żeby sobie nagrać obrazki z Garfieldem na te dyskietki i zanieść do domu.
Rany, to ja pamiętam...
Jakiś tam Garfield trzy maszynkę.
To ja pamiętam jeszcze, że mieliśmy parę takich sytuacji, nawet nie wiem dlaczego, ale jak moja mama, która jest nauczycielką swoją drogą, spotykała się ze swoimi koleżankami, zabierała mnie i swojego brata, znaczy mojego brata, żebyśmy spotykali się z dziećmi tej koleżanki na przykład. I na podstawie tych takich spotkań odkryłem, że w ogóle jest taka gra jak Wormsy. Bo tak bym się nigdy nie dowiedział, że takie coś istnieje w ogóle. I na przykład było coś takiego, że ktoś nam nagrał na dyskietkę grę z Harry Potterem.
Tak, na dyskietkę?
Na dyskietkę.
Nie, pierwszy Harry Potter był na płycie, daj spokój.
Możliwe, ale wtedy to było się czasem, że ewentualnie jeszcze chyba dyskietki były takie opcjonalne rzeczywiście.
Nie, no przecież dyskietka to było 3 i coś tam mega.
No nie wiem, ale w każdym razie to było tym dziwniejsze, że rzeczywiście takie rzeczy jeszcze miałem mieć, że ktokolwiek by wpadł na pomysł, coś tak na dyskietkę.
No ja pamiętam, że miałem grę na dyskietkach. Była gra na 5 dyskietkach i nazywała się Scout Quartermaster. To była gra przygodowa, taka pikselowa i chyba polska. Ale była bardzo słodka, bo to było o skaucie, który chodził w miejsca i pamiętam, że gra kończyła się na tym, że trzeba było wejść do czołgu i uratować jakąś laskę.
Ty wiesz, że pamiętam tę nazwę, ale nie pamiętam w ogóle gry.
Stąd mam ciągle, z tej gry mam ciągle takie małe powiedzenie, którego czasem, jakkolwiek głupie by nie było, czasem dalej używam.
Czyli?
Które brzmi, no to chlub w ten głupi dziób. Bo tam było, że...
Ja bym na pewno z czegoś innego to kojarzył.
Bo na pewno Scout Quartermaster mieszał coś tam i w końcu to pił i mówił, no to chlub w ten głupi dziób i później miał supermoc i wskakiwał do śmietnika. I w śmietniku żył jakiś koleś, który go bił.
To ja z gier to w ogóle to tam pamiętam tylko jakieś tam Aladyny, Herkulesy, Król Lew, Różową Panterę, które nie umiałem przejść za chuja.
A Różową Panterę właśnie pamiętam, że widziałem ją u ciebie.
I Ace Ventura jeszcze.
A nie, to Ace Venturę widziałem u ciebie. Pamiętam, że byłem kiedyś u ciebie, jak nie mogłeś ustawić totemu.
Nawet nie wiem. To był jeden z takich, kliknij tu i podejdziesz.
No.
Więc...
Najlepsze gry.
Jesteśmy tacy starzy.
Jezu, ale nam się wzięło na wspominy.
To jest właśnie 99
odcinek. 99
odcinek, tak dokładnie. Stary jak nasze show.
Powinniśmy nagrywać jeszcze przez 7 lat. I później wspominać, co się działo za czasów pierwszego. O, wtedy jeszcze nie mieliśmy teleportu i w ogóle.
Dziwne, że do tej pory jeszcze nie mamy jetpacków takich własnych.
A słyszałem, że jetpacków chyba nigdy nie będziemy tak naprawdę mieli, bo są zbyt niebezpieczne, żeby dać ludziom jetpacki, żeby po prostu zapierdalali sobie po niebie.
No, równie dobrze mogą autobusy dać.
Latające autobusy?
Nawet zwykłe.
Znaczy, jak dać?
No, wiesz, jetpack to czemu nie od razu autobus?
Jet autobus? Jetbus.
Autopak.
Autopak. To brzmi jak jakaś odżywka dla kulturystów. Autopak.
Chyba jakiś filmik na YouTubie zrobiony z animacji Lego widziałem, że przyszli kolesie z przyszłości. Co? Jeszcze nie macie jakichś tam jetpacków? Nie macie coś tam z przyszłości? No, mamy nowy sezon Doktora Who. Świetnie. Tego typu rzeczy, więc...
Okej.
Okay. Czy teraz produkują latające samochody? Bo coś tam są, że robią jakieś pojedyncze tam modele.
Wiem, że jest jakiś głupi latający samochód, który wygląda jak latający samochód, który by zrobiono w latach 80. Czyli to jest jakiś biały Audi z wystającymi skrzydłami.
Ja widziałem czerwony jakiś na Discovery czy gdzieś tam.
Nie wiem, dopóki latające samochody nie będą działały na antygrawitację czy coś, to nie uważam tego za prawdziwy latający samochód. Bo jeśli to będzie działać na takiej zasadzie jak samolot, że musi się rozpędzić, tam ma silnik odrzutowy czy coś, ja to uważam za bubel. To nie jest prawdziwy latający samochód.
Nie, po prostu wiesz, włączasz się i od razu unosisz się w powietrze.
Właśnie, to powinno być na zasadzie jakiejś antygrawitacji, że po prostu słyszysz takie... i się unosisz leciutko,
tak.
I później możesz po prostu kierować całą swoją wysokością, prędkością i tak dalej.
Czy my w drugim albo trzecim odcinku nie mówiliśmy o latających samochodach?
Możliwe, nie wiem, nie pamiętam co się dzieje. To było tak dawno temu.
Aż 2 lata.
Ej, 2 lata to całkiem dużo. To
jest, sposób.
To jest duża część mojego życia.
Ja cały czas mam wrażenie, że niedawno
jedna
skończyłem...
dziesiąta.
Cały czas mam wrażenie, że niedawno liceum skończyłem dopiero.
Ja też, dopiero niedawno ktoś mi zdał... Znaczy, niedawno dopiero ktoś mi zdał sprawę z tego, że od skończenia liceum minęło tyle samo czasu, co byłem w liceum.
To zmienię do przodu. I pomyśleć, że chyba jeszcze przed... Jak byliśmy w liceum, chyba nie było takiego hopsia na jakieś tam touchscreeny, czy jakieś tam wszystko, co jest Apple i tego typu rzeczy. Tak to nawet, znaczy to jest głupi przykład, ale nawet widziałem koleżankę, która chyba tak biedna, że korzystała z telefonu, który nie ma kolorowego wyświetlacza.
Ciągle mam znajomych, którzy korzystają z takich telefonów.
No bo
bardzo szczęśliwi ludzie.
Ej no sorry, ale te wszystkie telefony z touchscreen to są chyba tylko po to, żeby w te jebane gry grać, bo po co innego?
Ja ci dam jebane, to jest mój chleb i masło.
Co?
No ja z tego żyję.
Aha, bo no, okej. Okay. Ale jeśli chodzi o cel, to chyba głównie po to są te touchscreeny, bo chyba nie po to, żebyś zrobił ten przesuń w prawo, abyś rozmawiać ze sobą.
Touchscreeny będą miały sens dopiero wtedy, kiedy możesz zrobić coś takiego, że robisz to przesuń w prawo i wtedy wszystkie te aplikacje z telefonu rozwijają się jako taki hologram dookoła ciebie. I to wtedy będzie miało sens, jak w Iron Manie, że po prostu tak bierzesz tak wzum, to wszystko się robi dookoła.
Widziałeś tę nową pamięć absolutną?
Nie.
Tam było coś takiego, że...
Czekaj, pamięć absolutna? Jak to się po angielsku nazywa?
Total Recall.
Nie.
Tam jest coś takiego, że telefony, niektórzy ludzie sobie instalowali prosto w ręce, na przykład. A kiedy było coś takiego, że koleś mówi, okej, słuchaj, weź przyłóż dłoń do szyby, to ci pokażę na ekranie, co musisz zrobić. I ktoś, kto ma telefon w ręce umieszczony w jakiś tam sposób, powiedzmy, kładł rękę na szybie i rzeczywiście na szybie pokazywał się cały ekran, jak pulpit Windowsa, no. I ci pokazywało coś tam, jakieś tam pliki i tak dalej, tego typu rzeczy.
A to jest chujowe, bo musisz polegać na tym, że zawsze masz szybę w okolicy.
No możliwe, ale to jest tak jakiś postęp.
No, na pewno lepsze niż to, co jest teraz w większości filmów science fiction, gdzie wszystkie ekrany... Nie rozumiem tego, dlaczego w filmach science fiction ludzie stwierdzili, że na pewno wszyscy będą chcieli się przenieść z niesamowitych ekranów HD, które mają wielgachną głębię kolorów i w ogóle, będą chcieli się przenieść na prześwitujące ekrany, które mają tylko jeden kolor i wszystkie litery są tak trochę jak cyfry w budzikach, że się ustawiają takimi segmentami.
Coś jak w raporcie mniejszości?
No. Że wszystko jest prześwitujące, wszystko jest jednego koloru. Tam zawsze pojawia się jakiś obraz w 3D, który się kręci dookoła, ale on dalej jest tylko jednego koloru i zrobiony całkowicie linearnie. Zamiast właśnie pójść w to, że mamy ekrany, które mają głębie kolorów miliony.
Znaczy, bo tam głównie chyba coś takiego, że chyba tylko już z hologramów korzystali, więc jak już, to musieli jakiś tam chyba podstaw mieć. Więc wszystko było chyba niebieskie dookoła.
No właśnie.
No to Janusz Kamiński, on tam miał sobie głupie pomysły jakieś, więc on tam jako operator zdjęcia mówił, a film będzie cały niebieski, co tam.
Bo hologramy to nowoczesność, ale zawsze w filmach te hologramy są takie, że ciągle widać szum gdzieś w środku, co chwilę robią.
Znaczy, no tak. To w tym pamięci absolutnej chyba też jest cały czas coś takiego.
No we wszystkich filmach fantasy takie coś, znaczy fantasy, science fiction jest coś takiego.
Lodzie!
Lod!
Przejdźmy do Beskitu poleca to i to. To jako, że gra ma dwie rzeczy, to niech on pójdzie jako pierwszy.
Tak, pierwsza rzecz, którą chciałbym polecić... Nie pamiętam, jak się nazywa koleś, który to wymyślił. Będzie link w show notesach. Jest to eksperymentalna gra komputerowa. Polegająca... Znaczy... gra w nią 5 osób.
Grało czy gra?
Gra. Bo to nie jest gra, w którą się gra w domu, czy coś takiego. To jest gra bardziej... taki performance art. To jest gra performance art. To jest... Wymyślił jeden koleś, który tam robił jakieś różne śmieszne indie gry i wymyślił nową. Okazuje się, że w międzyczasie jest też całkiem zgrabnym graczem na kontrabasie? Wiolonczeli? Nie pamiętam, jak to się nazywa. Co to jest wiolonczela w ogóle?
To jest coś mniejszego niż kontrabas.
Ale też tak stoi na ziemi?
Tak.
A no to właśnie na tym.
Coś chyba apokaliptyka gra na wiolonczeli.
No to właśnie jest wiolonczelistą.
No.
To jest gra, tak zwany tower defense. Nie wiem, jak ktoś gra w gry, to wie, o co chodzi. Jak ktoś nie gra w gry, to polega na tym, że gracz zazwyczaj ma jakąś tam bazę czy coś, którą musi bronić, buduje jakąś ochronę dookoła tej rzeczy, a na niego zasuwają hordy przeciwników i musi... bronić tą rzecz od tego.
Ja grałem w tego typu grę, ale inaczej się nazywała. I to była jedna z takich gier online. I swoją drogą bardzo lubiłem tą grę.
Znaczy Tower Defense to jest typ, to nie jest nazwa gry. Tak jak na przykład gra
Znaczy to było tylko, że bronisz zamku i tam
strzelasz. No. I w każdym razie, koleś stworzył grę rzeczywiście na tej zasadzie, tylko gdzie czworo graczy gra na normalnych tam kontrolerach do gier, i tam kontrolują różnych jakichś żołnierzy, którzy atakują tą bazę. A on sam kontroluje ochronę tej bazy, grając na wiolonczeli. Teraz na czym to polega? On musi przez cały czas gry improwizować melodię, gdzie na przykład wysokie dźwięki to jest, nie wiem, że wysokie dźwięki to są jakieś szybkie karabiny, niskie dźwięki to armaty, które zasuwają tam, zabierają więcej obrażeń na większym terenie, ale są wolniejsze. Jakieś dziwne nuty to tam miotacz ognia, jakieś nie tyle niskie, co wolne nuty to jakieś miny czy coś takiego. I wydaje mi się to niesamowite, że to grasz w grę, dość prymitywną grę, ale zarazem tworzysz improwizację muzyczną. Mi się strasznie to podoba.
W życiu nie słyszałem.
To jest, połączenie gry wideo z koncertem. Bo to nie jest coś takiego, w co grasz w domu. To każda partia tej gry to jest taki performance art, na który są sprzedawane bilety i tak dalej. Tam parę osób właśnie może grać z tym kolesiem, a sam autor gry właśnie gra na wiolonczeli i stara się wygrać z nimi.
Czyli to nie jest taka gra ogólnodostępna?
Nie.
Okay.
Ale to jest chyba beta na razie, więc nie wiem, może kiedyś będzie. wszystkich tych ludzi, którzy mają wiolonczele w domu.
Na pewno jest taki procent osób, którzy ma chociażby elektroniczne wiolonczele.
No właśnie, szczególnie, że właśnie nie wiem, czy to funkcjonuje na każdej wiolonczeli, czy tylko na elektrycznej wiolonczeli. Ale polecam to, bo wygląda super. I jeśli ktoś by miał do
tego... Ale to widziałeś jako klip na YouTubie jakiś?
Klip na YouTubie, daj spokój. Gdzie ja to miałem widzieć? Nie wiem. Jest jakiś amerykański, kurwa, autor. Ale jeśli ktoś by miał kiedyś dostęp do elektrycznej wiolonczeli do wersji tej gry, no to wiecie. Igor poleca. Szczególnie, że grafika jest do dupy.
Tak. To jest typowe dla ciebie. Ja polecę coś, co jest zupełnie do mnie niepodobnego.
Zupełnie!
Ponieważ ja nie słucham muzyki z gatunku hip-hop, rap. Nie lubię, kiedy mu...
Kiedy Murzyn mówi.
Kiedy Murzyn mówi ode mnie, kiedy słucham muzyki.
Nie znoszę, kiedy w ogóle Murzyn ma prawo głosu.
Ale jest taki jeden utwór, który mi się wbił w pamięć, bo tak obejrzałem, znaczy usłyszałem ten utwór w jakimś zwiastunie do filmu. Chyba nowa wersja Wielkiego Gatsby'ego z Leonardo DiCaprio. Plus, kiedy oglądałem chyba, nie mogłem spać, oglądałem Złote Globy na żywo, była co chwila reklama jakiegoś samochodu i ta melodia leciała w tle. I to jest fajny kawałek. Nie mam pojęcia, o czym on jest, ale tak brzmi fajnie, bo jak nie słucham się słabo, kto tak robi. To jest duet... Na pewno Igor będzie wiedział, o co chodzi, bo
oczywiście.
Jay-Z i Kanye West.
Ojej, znam te nazwiska.
I to jest ten duet i tytuł piosenki nazywa się...
Z tego co wiem, oni wszyscy mówią na zasadzie...
Nie. Kanye West brzmi trochę jak taki dzieciak, któremu zabrali grzechotki, po prostu narzeka.
Czy jeden z tych dwóch kolesi to jest ten, który stłukł Rihanna na kwaśne jabłko?
Nie.
A który to był?
Chris Brown.
A. No to oni wszyscy to ci sami.
Ale Kanye West słynie z tego, że on zasłynął tym, że kiedy Taylor Swift dostał nagrodę MTV, że mikrofon... fajnie, że się cieszysz. Jak to było?
Fajnie, że się cieszysz, popieram twoją wygraną, ale ktoś tam miał dużo lepszą płytę, czy coś
tak,
takiego.
Tak, ale on nagrał talent, jest najlepszy na świecie. I to, znaczy, po angielsku to brzmi bardziej chwytliwe, ale to mniej więcej jak to
teraz
brzmi.
Jest największym skurwysynem internetu.
Tak, i Jay-Z i Kanye West nagrali utwór pod tytułem No Church in the Wild. I głównie to mi się podoba na podkład, bo zazwyczaj, wiesz, hip-hopowcy tam, raperzy, używają już podkładów, którzy już wcześniej były potrzebować tak jakiś sample z jakichś tam słynnych kawałków typu, nie wiem, Hello, Lionel Richie, czy coś takiego. Ale to chyba jest oryginalny podkład, że rzeczywiście brzmi fajnie i tak łącznie z wokalem, jakimiś tam dodatkowymi melodiami, to jest taka epicka rzecz na swój sposób, że rzeczywiście może pasować do drugiego hollywoodzkiego zwiastuny, jeśli chcesz zrobić taką historię a propos badassów jakichś tam, gangsterach, czy czegoś takiego.
Okay.
Więc to jest jeden z tych takich hip-hopowych, rapowych podkładów, które rzeczywiście wpadają w ucho i jak idziesz sobie ulicą i chcesz sobie kupić bułki, to rzeczywiście oddaje klimat tego.
Będę pamiętał, kiedy będę szedł kupić bułki.
Więc coś dziwne, kiedy słucham tego i potem wlazłem na swój profil na Last.fm, to oni dwaj byli oznaczeni jako The Throne. Nie wiem dlaczego, ale oni byli jakaś taka super grupa czy coś takiego, ale okej, niech będzie, więc...
Jeśli widzę, jak siedzą razem w pokoju, siedzą na wersalce i tak, stary, będziemy się nazywać The Throne.
Także jak chcecie ich znaleźć na YouTube, to wystarczy po prostu, jak wpiszecie No Church in the Wild, czyli żadnego kościoła w dziczy, czy coś takiego.
I to jest absurdna nazwa.
I to jest fajny, nawet fajny teledysk jest do tego, więc... Chociaż ja nie słucham absolutnie takiej muzyki, to jest fajny kawałek, więc...
Michał poleca. Michał poleciał.
Teraz Igor.
Igor ma jeszcze jedną rzecz do polecenia. I tym, co właśnie powiedziałeś, trochę się zbliżamy do mojego tematu. Ostatnio mi się... Właściwie wczoraj mi się spodobało i nawet zacząłem szukać w internecie filmików, jak to robić. Jeszcze nie zacząłem się uczyć tego, ale...
Jak dotknąć pomidorem ściany.
Ale chcę zacząć się tego uczyć. Nie wiem, jaką to ma nazwę po polsku. Tak zwany throat singing. To jest...
Throat singing?
Tak, to jest...
Czy to jest tylko jak
śpiewanie...
Krzyczysz?
Śpiewanie gardłowe. Nie, to jest coś takiego... Ja nie wiem, gdzie to się robi.
Coś w taki sposób...
Nie, To robią ci najróżniejsi, nie wiem, mi się to kojarzy z jakimiś dziwnymi Indianami europejskimi, takimi, którzy siedzą, nie wiem, gdzieś w Tybecie, czy to chyba w Tybecie śpiewa się throat singing. Weź wpisz w YouTube'a, bo chciałbym puścić jakiś kawałek tego.
Ja tak.
To jest na swój sposób ciekawe, bo to jest śpiew w całości skonstruowany przez zniżanie swojego głosu do absolutnych granic możliwości.
Czyli to jest takie...
Tak, to brzmi mniej więcej na zasadzie...
No to jest tak jak buddyjscy mnisi.
Tylko, że to brzmi dużo, dużo niżej. I że ja wiem, że trzeba na początku jakoś się dziwnie łapie za gardło i trzeba jakoś stymulować mięśnie, w ogóle tutaj jakieś przepony i tak dalej.
Jakiś klip włączyłem.
Dawaj.
Tak, gardło musi naśladować jakoś ukulele.
Nie to. Ale czekaj, po... O. Okay. Ktoś gra na banjo.
Chyba Karl Pilke to nadpływał coś takiego.
Ale na swój sposób skoczne. Czekaj, pójdź coś innego, bo są naprawdę tego, słyszałem wersje, które są bardzo takie epickie wręcz.
Raz usłyszałem coś podobnego na ścieżce dźwiękowej filmu Kundun.
No tak, to brzmi jak coś, co mogłoby to mieć. Bo mi się to kojarzy po prostu z kolesiem, który jest zawinięty w 12 poncho, który siedzi na szczycie góry i robi... Głaszczę kozę. Nie.
Nie słychać go.
To jest jakieś dziwne.
Nie tutorial, nie chcemy tutoriala. To jest ciężko wytłumaczyć.
Ale to jest jakiś biały koleś, nie puszczaj jego.
Ale coś takie...
Tak, to jest właśnie takie... Tylko, że to jest takie niesamowicie głębokie. To jest tak, jakby koleś nie śpiewał z własnych płuc, tylko w ogóle jego płuca miały malutki otwór czasoprzestrzenny jakiejś gigantycznej jaskini. I stamtąd się brał ten dźwięk. Okay. To jest po prostu takie...
Czyli mam tu kolejny.
Fajny instrument. O, to!
Jak Paweł śpiewał.
Ale przecież ten dźwięk to jest jak kurwa, jakby motor jechał.
Tak.
Ta humin hatlar himul.
Nie mów, śpiewaj. To jest taki 3 stopnie powyżej growlingu.
To jest totalnie coś, co będę... To będzie moja nowa rzecz do nauczenia się, bo...
I tak ukulele i throat singing.
I tak stosunkowo niedawno zacząłem się uczyć grać na ukulele, ale już chcę zacząć się uczyć throat singu. Bo to jest... Wow! Strasznie mi się to podoba. Już widzę absolutnie wyrywanie lasek na to. Hej mała, słyszałaś jak śpiewam? Ty to lepiej.
No.
Ja nawet nie mogę zniżyć głosu do takiego właśnie tego.
No to masz wysoki głos.
No właśnie, to jest najgorsze, bo ja mam wysoki głos, ale potrafię go zniżyć, więc ja potrafię robić nisko, ale wysoko, a ty po prostu masz nisko, nisko.
Weź najniższy dźwięk, jaki możesz. To nie to. Myślę, że możesz niżej.
Jednak niżej potrafisz.
Nie, bo, świnki.
Ale bo ja mam coś takiego. Ja byłem chyba przez całe życie skonstruowany, żeby być takim kolesiem z piskliwym głosem. Tylko gdzieś tam wykształciłem sobie możliwość mówienia niżej. Więc ja teoretycznie przez naturę powinienem mówić bardzo wysoko, a gdzieś w połowie zacząłem walczyć z tym i mam coś takiego pomiędzy. Mam wrażenie, że ty masz po prostu płuca aż do pięt. Czy ty właśnie powiedziałeś mozzarella?
Weź zasubskrybuj.
Ja mozzarella. Więc rzeczą, którą ja polecam. Throat singing. Śpiewanie gardłowe.
To w sumie nie zła ewolucja, bo to jest od wiolonczeli do rapu, do throat singing.
I właśnie, wszystko jest muzyczne.
Wszystko jest muzyczne! Wszystko jest muzyczne!
Igorze.
Igorze.
Masz swoją taką ulubioną komedię? Nie serial, komedię, po prostu film.
Komedię ulubioną?
No.
Ojej, nie wiem. Podejrzewam, że to byłoby coś Monty Pythona.
Żywot Briana?
W ogóle wczoraj w telewizji leciał Sens Życia, ale Sens Życia nie jest mój ulubiony, bo nagle się... Bo ja właśnie podchodziłem...
To nie jest aż takie dobre.
Nie, bo ja podchodziłem do tego na zasadzie, że ja pamiętam tylko parę najbardziej znanych scen z tego, mhm. A później się okazało, jak obejrzałem cały film, że te parę scen, które pamiętałem, to jest cały film i nie ma nic więcej. Więc nie, chyba tak rzeczywiście najbardziej mój ulubiony z tych wszystkich był... Albo Żywot Briana, albo właśnie...
Święty Graal.
Święty Graal.
Bo ja doszedłem jakiś czas temu...
Naprawdę nie, poza nimi nie ma komedii, na których się rzeczywiście tak siedzę i śmieję jak głupi.
Bo jakiś czas temu doszło do takiego dość smutnego incydentu na swój sposób. Zakupiłem na DVD film, którego swojego czasu uważałem za taką chyba najzabawniejszą rzecz od czasów, nie wiem, Jezusa. To był film braci Coen pod tytułem polski tytuł Arizona Junior, a oryginalny Raising Arizona.
Nie znam.
I to był jeden z tych takich nielicznych filmów, kiedy naprawdę co parę sekund się śmiałem głośno i prawie byłem blisko płaczu przy niektórych sekwencjach. Kupiłem ten film, odpaliłem go sobie jakiś czas temu znowu, po tam chyba roku czy dwóch latach i nie był aż taki zabawny. Momentami nawet aż się nudziłem po prostu przy niektórych sekwencjach. I tak doszedłem do... Tak się zacząłem zastanawiać, czy rzeczywiście można uważać, że komedie są najlepsze, że tak powiedzmy za pierwszym razem sprawia, że tak się strasznie śmiejesz, po prostu nie możesz wytrzymać, po prostu jest najzabawniejsza rzecz na świecie. Czy coś, co ilekroć obejrzysz, to cały czas te same sekwencje będą cię bawić na przykład. Bo chyba nie ma czegoś takiego tak naprawdę. Bo na przykład, gdybym teraz obejrzał Żywot Briana, no bym się chyba ani razu nie zaśmiał, a swojego czasu to była najzabawniejsza rzecz na świecie.
Naprawdę? Tak ani razu? No, come on, to jest śmieszna rzecz.
Znaczy jest, ale to czasami zależy od tłumacza, napisów, czy nie wiem, humoru, swojego poczucia humoru na przykład. Bo ostatnio nie jestem zbyt zabawnym człowiekiem, bym pomyślał.
Ostatnio nie jestem zabawny.
Ale jak obejrzałem ten Raising, że okej, to jest idiotyczne, ale dlatego to jest świetne. Potem oglądam i tak... Kiedy to się skończy właściwie? Więc to, bo nie wiem, czy ja miałem zbyt zły humor na to, czy po prostu to aż mnie nie bawi po prostu.
Aha.
Jak za pierwszym razem.
Okay.
I to jest pytanie, czy rzeczywiście można powiedzieć, że można uznać jakąś komedię za ulubioną, dlatego że za tym pierwszym razem ledwo mogłeś żyć, bo się tak często śmiałeś, czy ilekroć obejrzysz, powiedzmy, że obejrzysz film 4 razy i cały czas cię bawi w tych samych momentach na przykład.
Nie wiem.
No, może to jest złe pytanie dla ciebie, bo ty nie jesteś jednym z tych, którzy oglądają filmy 4 razy.
Nie, ja obejrzę jeden film jeden raz i nie chce mi się nigdy go więcej oglądać.
No, to jest złe osoba, żeby to pytać.
No.
Czy ktoś ze słuchaczy ma takie wrażenie czasami?
Znaczy, wow, nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale chyba każdy żart, kiedy już go znasz, to traci na wartości.
Właśnie chyba dlatego ja bardziej niż taki żart, bardziej lubię takie coś tam out of nowhere, że to jest jakąś głupią minę, czy ktoś się wywali, że to jest takie...
Tak, chyba właśnie te proste żarty są zabawne, bo to jest coś takiego, co zawsze cię rozbawi.
Nawet się nie spodziewasz czegoś takiego.
Bo to jest chyba coś takiego, że mamy wbudowane jako ludzie po prostu, że o, ktoś się wywrócił na skórce banana, to jest zabawne. I jako ludzie wykształceni i tak dalej sobie wmawiamy, że to jest zabawne, o, bo to jest czyjeś nieszczęście i ktoś się wywrócił, a normalni ludzie idą prosto i to jest niby zabawne. A to pewnie jest jakoś, wiesz, wbudowane ewolucyjnie, że się cieszymy, jeśli ktoś umrze, bo to jest mniej konkurencji dla nas, nie wiem, w zdobywaniu bananów. Ale ktoś umarł, dla mnie będzie więcej bananów, mnie to cieszy. Więc ha, 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 zgnij na ziemi, chuj ci w oko.
Ale na serio, chyba naprawdę takie zabawne rzeczy, które mogą mnie bawić cały czas, to są bardziej slapsticki niż żarty słowne. Bo żarty słowne,
oczywiście.
Bo żarty słowne zapamiętasz. Flip, a slapsticki nie powtórzysz tego nikomu.
Flip i flap to ciągle najlepsze komedie.
Bo na przykład, Jezu, jak ja mam tam w swojej kolekcji DVD chyba z 5 komedii, ja bym prędzej obejrzał jeden odcinek Harvey'ego Birdmana, kiedy hipopotam głośno chodzi po ziemi, niż obejrzeć cały film i się nie zaśmiać ani razu, bo doskonale znam na pamięć cały film.
No tak. Szczególnie jak komedia jest zrobiona w takiej stylistyce, gdzie, wiesz, rzeczywiście każdy żart jest jakoś głęboko przemyślany i jest bardzo słowny.
No.
Znaczy, nie wiem, to też wydaje się właśnie do jakiego typu humoru jesteś teraz nastawiony, bo wydaje mi się, że coś takiego, że jak naprawdę oglądasz mnóstwo komedii i tak dalej, to w końcu ci się przejada to i starasz się znaleźć coś innego. A w pewnym momencie po prostu wracasz do tego punktu wyjścia, kiedy śmieszą cię wszystkie te najgłupsze bzdury, właśnie jak wywracanie się i tak dalej. Ja jestem w tym samym miejscu dokładnie, gdzie właśnie najbardziej mnie śmieszą te głupie bzdury, jak, nie wiem, ktoś wydaje głupi, głośny dźwięk,
no tak,
który się wywróci. Albo, nie wiem.
Bo na przykład, gdybym teraz włączył sobie Clerksu, który jest zajebistym filmem,
no.
Ale nie wiem, czy bym się zaśmiał. Chyba, że jest jakiś, nie wiem, dowcip, o którym bym zapomniał w ogóle, że był tam gdzieś. Ale jest mało prawdopodobne.
Nie, teraz naprawdę wydaje mi się, że obojętnie jak żart by nie był sprytny i inteligentny, to najwyższa moja reakcja byłoby takie, haha, a naprawdę się śmieję właśnie z tych bzdur typu, właśnie absolutnego absurdu, kiedy, nie wiem, ktoś się jakoś idiotycznie wywróci, albo ktoś obkaże taki objaw głupoty, że to się w głowie nie mieści.
Bo na przykład, ja teraz wrócę do tego filmu, o którym w ogóle zacząłem, czyli Arizona Junior, bo to jest taki film, który jest taka kwintesencja mnie. Tam cały czas ktoś się drze, cały czas coś ulega destrukcji, w pewnym momencie ktoś wrzuca granat i królik wybucha w powietrze.
No.
I to jest, wiesz, to jest wszystko, co mnie bawi absolutnie. Jak obejrzałem to po raz pierwszy, to prawie się popłakałem ze śmiechu, bo co chwila był jakiś atak absolutnie głupoty i wow. A obejrzałem to po raz drugi, chyba, nie wiem, 3 dni temu i najzabawniejszy moment był, kiedy ktoś krzyczał w momencie, kiedy tam był w trakcie ucieczki z więzienia i właśnie krzyczał z tego momentu, że jest wolny i potem nawet kiedy nie przestawał krzyczeć, a czas w tym czasie wyjmował swojego partnera spod ziemi i też go wyciągnął na moc i ten partner też zaczął krzyczeć i to był najzabawniejszy moment wtedy.
Okej.
Więc nie wiem, czy komedia to jest coś, co się ogląda raz na 10 lat?
Nie, wiesz co, naprawdę mi się wydaje, że to jest coś takiego, że humor to jest coś takiego, że kiedy zrozumiesz jakiś gatunek humoru, to nagle przestaje cię bawić zupełnie i musisz skoczyć jakiś stopień wyżej. I naprawdę mi się wydaje, naprawdę ja czasem czuję, że zrobiłem duże kółko, kiedy teraz mnie bawią rzeczy takie absolutnie podstawowe i idiotyczne, ale bawią mnie dużo bardziej niż najbardziej sprytny i wyszukany humor. Jak jest bardzo sprytny i wyszukany humor, ja go rozumiem, ja potrafię go docenić.
Ale spodziewasz się go.
Ale spodziewam się go i nie śmieszy mnie aż tak bardzo. A jak ktoś zrobi właśnie jak najbardziej dziecinny humor, taki głupi i bzdurny, który po prostu jest tak idiotyczny, że po prostu wow, to i tak mnie śmieszy, bo po prostu jest takie proste i tak rozluźniające, że nie mogę zrobić nic innego, tylko się cieszyć.
To chyba dlatego zarówno ty i ja nie możemy na przykład już polskich kabaretów oglądać, bo mniej więcej wiemy,
no.
co oni zrobią.
Nie, tak na serio. Moralny niepokój ciągle potrafi mnie rozbawić.
To chyba
wszystkie
tak.
Inne kabarety to straszne gówno, ale kabaret moralnego niepokoju ciągle jest w stanie mnie rozbawić. Ostatnio coś ich widziałem i naprawdę mnie bawili.
Ale wiesz, co jest powtarzalne u nich?
Co?
Jeśli usłyszą jakieś ambitne słowo, wiesz, jaka jest ich reakcja? Chyba pedały jakieś. To jest ich stały dość. Chyba już 3 razy słyszałem
tak, w jakimś... Nie zwróciłem uwagi.
Chyba 3 razy słyszałem w jakimś sklepie, że my jesteśmy wegetarianie. Kim? Chyba jakieś pedały.
A to nie... I to jest teraz ich dowcip.
A to nawet nie zwróciłem uwagi.
Ale zgodzę się, że na tle jakichś tam, nie wiem, neonówek, czy jakichś tam koniów polskich, to...
O Boże, koń polski, come on.
Moralnie pokój się broni cały czas.
Tym. Koń polski skończył się na tym, o Boże, bo zobacz, to jest mężczyzna, ale przebrany za kobietę!
To chyba nawet nie jest charakterystyka konia polskiego.
A to nie są ci, którzy się przebierają za jakiegoś, nie wiem, Bogdana i Helenkę?
A może?
To oni chyba.
Tak, ale chyba neonówka chyba się przebierała za mochorowe berety na przykład. Gdzie Mumio zniknął? Oni byli właśnie taką kwintesencją absurdu.
Mumio było idealne.
Oni skończyli się na reklamach.
Znaczy nie, bo Mumio się skończyło, bo oni chyba nie chcieli być kabaretem. Mi się wydaje, że oni chcieli robić artystyczne rzeczy i nikt ich nie przyjął na tej zasadzie.
Znaczy ja pamiętam, że chyba ten cały Dariusz Basiński, chyba tak się nazywał, no. On nie chciał, żeby ich grupa była nazwana kabaretem.
No właśnie, bo mi się wydaje, że oni rzeczywiście chcieli zrobić jakieś takie artystyczne arcy-farcy w ogóle.
Arcy-farcy, piece of shit, celebrity.
No. Bo oni nie mieli rzeczywiście kabaretu takiego, jak polski kabaret jest postrzegany, tylko oni mieli bardziej właśnie taki performance art. Oni mieli występy, czasem chcieli robić piosenki, które, nie wiem, wydaje mi się, że nawet niektóre nie były nawet śmieszne. Tylko, że po prostu robili to, bo...
Jak ja zazwyczaj nienawidzę, absolutnie nienawidzę, kiedy wszelkie jakieś takie, nie wiem, Opole czy coś tam robią piosenki w kabaretach, Mumio było kompletną odwrotnością. Tak. Bo to jest absolutnie coś, co nie pomyślisz nawet, ale takie głupoty są śmieszne.
Już kiedyś chyba robiliśmy odcinek o piosenkach kabaretowych, gdzie wszystkie piosenki kabaretowe polegają na tym, że dochodzi koniec show, więc wszystkie kabarety wychodzą, łapią się za ręce i śpiewają, nie wiem...
Albo
piosenkę podsumowującą wszystko.
Albo festiwale piosenki kabaretowej. To ani nie jest śmieszne, ani ciekawe, a potem są opinie czegoś, to nie miało być śmieszne. No to po chuj, to jest kabaretowe.
No właśnie. Nie, bo kabaret, ja nie wiem w sumie jaka jest encyklopedyczna definicja słowa kabaret, ale wydaje mi się, że nawet kabaret z definicji nie musi być śmieszny.
No to ja chyba coś jak ten film kabaret.
Ja myślę, że to jest chyba właśnie jakiś rodzaj po prostu rozrywki, ale niekoniecznie nawet zabawnej i po prostu wiesz, piosenka kabaretowa to jest muzyka rozrywkowa, że to nie jest muzyka na zasadzie, że tylko melodia cię bawi. Bo to jest właśnie coś, taka głupota, z której wydaje mi się, że ludzie nie do końca załapali, jak na przykład często się słyszy teraz argument, że o, ta muzyka jest chujowa, bo ich teksty są nieambitne. Ale muzyki słuchasz dla melodii, a tekstu, tekst powinieneś traktować jako następną linię melodyczną.
Słuchaj, gdybym
ja... Nie, czekaj, daj mi dokończyć, okay. Dobra? Bo chcę całą myśl skończyć.
Dobra.
Nie, bo teraz rzeczywiście często słyszę taki argument, że o, ktoś jest chujowy, bo ma głupie teksty,
no.
A coś tam. A nie, naprawdę, ogólnie muzykę, kiedy słucha się muzyki, powinno się traktować jako właśnie... Znaczy, tekst w muzyce powinno się traktować jako kolejną linię melodyczną.
Mhm.
I to tyle. I nie zastanawiać się, czy ten tekst ma sens i tak dalej. Bo teraz wszyscy narzekają, o, jakiś Justin Bieber ma chujowe teksty, nie wiem, cały tekst jego to baby, baby, baby.
No.
Ale nie wiem, jakiś czas temu starałem się przeanalizować tekst jakiegoś Green Day'a.
No.
Że to wygląda jakby zestawili ze sobą przypadkowe rzeczowniki i powstawiali przymiotniki w międzyczasie. I to jest cały tekst. Więc naprawdę nie ma się co na tym skupiać. A piosenka kabaretowa, wydaje mi się, że to jest właśnie coś takiego, żeby to
była... Tam jest główny nacisk na słowa chyba raczej.
Znaczy, wydaje mi się, żeby to była piosenka, ale w jakiś sposób była właśnie interesująca merytorycznie. Żeby to miała jakąś opowieść za sobą, czy coś takiego.
Bo
że nie musi być nawet jakaś śmieszna, żeby pokładał się ze śmiechu, tylko żeby miała jakiś sens i opowiadała jakąś historię.
Prawdopodobnie
nie,
tak.
Nie smutną historię, tylko jakąś... ciekawą.
Bo ja
musi być radosna, ale musi być ciekawa.
Bo ja mam,
nie smutna.
Bo ja mam identyczne odczucia co a propos muzyki, że na przykład ja nigdy, przenigdy nie patrzę na słowa, jeśli chodzi o muzykę. Chyba, że nie wiem, ewidentnie coś mi się wbije w uszy, typu nie wiem, że jak Nicki Minaj, cały czas mówi tylko o dupach i cipce i coś tam dalej. Tam gangstera chuj wie, o czym ona śpiewa naprawdę.
Dupa, cipka, gangstera.
Ale jeśli nie wiedzę, to ma sens, to co oni tam śpiewają i tam nie wytrąca mnie z równowagi, to i tak sposób, w jaki ta osoba śpiewa,
to ludzie wiedzą, że może być kolejny instrument, ale ważne, żeby po prostu piosenka miała swój rytm, melodię i tak dalej. Ja tak odczuję muzykę, dlatego że niektóre z moich ulubionych zespołów to jest Metallica. Chuj mi obchodzi, o czym nie śpiewało. Jeśli James Hetfield, jego głos brzmi jak melodia, która może być dobrze zagrana na, nie wiem, cymbałkach, który może być dobry.
Jezu, to właśnie nie znoszę tego, jak ludzie rzeczywiście rzucają się na jakąś muzę, tylko, znaczy, nie, bo ogólnie jest teraz coś takiego, że dużo ludzi się rzuca na jakąś muzykę, bo cały internet stwierdził, że ten akurat zespół jest chujowy i dlatego się rzucają bardzo na tą muzykę.
Jaki był taki ostatni
przykład? Najbardziej mnie wkurza to, że rzeczywiście ludzie się czepiają coś takiego, bo teksty nie są ambitne, bo ten autor nie ma nic do powiedzenia i tak dalej.
Sorry, że ci przerwę, ale gdyby rzeczywiście zwracał uwagę na słowa, ja bym czytał poezję, a tak nie jest.
Nie, naprawdę.
Ja nie znoszę poezji.
Jeśli masz ochotę na ciekawe słowa, kup se książkę.
Kup se Mickiewicza.
Znaczy nie, nawet nie o to
Szymborską,
mi chodzi.
Miłosza.
Żeby czytać ciekawe opinie, znaczy żeby słyszeć ciekawe opinie, czyta się książki, czyta się artykuły i tak dalej. Muzyka jest dla melodii, dla tego całego pływu, dla tańca, dla żywotności tego wszystkiego.
No.
W muzyce nie potrzebujesz słów. Słowa to jest kolejna linia melodyczna. Słowa to jest dźwięk, tylko po prostu te słowa są tylko po to, żeby tam się rymować i wydawać dźwięki odpowiednie. Nie znoszę, kiedy ktoś właśnie argumentuje, że o, rap jest najlepszy, bo ci ludzie przeżyli dużo i mają co powiedzieć. Nie, jak masz co powiedzieć, to napiszesz kurwa blog, napiszesz książkę czy coś takiego. Jak robisz muzykę, muzyka służy do tego, żeby wyrażać jakiś ruch, jakiś dźwięk, jakąś energię czy coś takiego. Dlatego, nie wiem, wydaje mi się, że taka najgorsza nagonka jest na te wszystkie zespoły promowane przez Disneya. Ja ich naprawdę specjalnie nie słucham ani nic takiego, nie jestem fanem, ale to są zespoły, które są napisane przez jakichś profesjonalistów, bo tam Disney jednak ma na tyle kasy, żeby wynająć ludzi, którzy napiszą tą muzykę.
No i oni tam mają chyba cały zespół takich pomysłodawców.
No właśnie.
Prostu.
Mają jakieś młode dzieciaki, które zaśpiewają, żeby to wypromować i żeby laski mogły się do nich masturbować. Ale to ciągle nie jest argument, żeby objeżdżać ich jako najgorsza muzyka świata i tak dalej. To są kawałki, które są chwytliwe. To są kawałki, które są melodyjne. Może nie mają ambitnego tekstu. Tam piosenkarze nie są może doświadczeni. Ale to jest po prostu muzyka. Jest dobra muzyka napisana. Tekst jest jak jest. Dźwięki jak dźwięki, ale bez przesady, naprawdę. Wszyscy, prawie 99% internetu, jak spytasz, czy najgorsza muzyka na świecie, napiszą ci Justin Bieber.
Albo Jonas Brothers.
Albo Jonas Brothers, albo ten...
Nicki Minaj.
Albo...
One Direction.
One Direction, właśnie, to miałem na myśli.
A tak jeszcze wrócę...
Ale nie, czekaj.
Dlaczego przed ja nie słucham rapu i hip-hopu? Ich główną siłą są słowa właśnie. A podkład to jest dosłownie tło.
Tak.
Bo biorą coś, co jest zapożyczone, dlatego ja nie słucham tej muzyki.
To po co,
oprócz tego, co ja powiedziałem, bez względu polecę to i to i to, to jest wyjątek. Właśnie, a tak to ja nie słucham
tego. Na co ci wtedy muzyka? Jeśli chodzi ci o tekst, to kup sobie audiobook.
Tak.
Słuchaj sobie audiobooków, a nie kurwa rapu.
No.
Przecież muzyka służy do tego, żeby być muzyczna, muzykalna, ciekawa. Nie wiem, właśnie tak jak teraz mówiłem o tych wszystkich zespołach, przecież cały internet szczerze nienawidzi Justina Biebera. Nawet ludzie, których uważałem za ogólnie ogarniętych, których szanowałem. Nie wiem, taki Conan O'Brien.
Aha.
Nie wiem, ja go ogólnie lubię, tam wydaje mi się inteligentnym człowiekiem, ale zrobił cały segment o tym, jak czytał tam tekst chyba One Direction i rozkładał, o, oni są tacy inteligentni, bo tutaj napisali coś takiego i to jest zgodne z jakimś freudowskim coś tam, tak robił sobie absolutną hamówę z ich tekstu.
Aha.
Przecież oczywiście, że oni mają ten tekst z dupy. Przecież na tym polega muzyka, że ten tekst jest z dupy. Tam nie wiem...
Czy to jest produkt? Wszystkie co są z Disney, to tak jest produkt. Selena Gomez, jakieś tam Ashley Tisdale, One Direction.
Chodzi o coś takiego, że ta muzyka jest po prostu przeciętna. To jest muzyka, która jest chwytliwa.
Ona jest tłem.
Nie, ale to jest muzyka, która jest specjalnie napisana, żeby była chwytliwa, żeby łatwo wchodziła w głowę, żebyś sobie ją nucił.
No.
I ludzie mówią, że to jest najgorsza muzyka na świecie. Nie! Ja naprawdę słyszałem najgorszą muzykę na świecie.
Ja też.
Byliśmy ze znajomymi w Berlinie.
Chyba wiem, co powiesz.
Teoretycznie to miał być wypad artystyczny, prawda? Ja teoretycznie działam w kręgach, gdzie niektórzy mogliby mnie nazwać artystą i tak dalej. I miałem tam być traktowany jako artysta. Byliśmy tam z paroma innymi osobami, które też teoretycznie mają być artystami. Więc no co? Zorganizowali nam wypad artystyczny. Byliśmy w centrum Berlina, dosłownie w centrum Berlina. Przechodziliśmy się, naprawdę duże ulice oświetlone, jakieś różne kluby i tak dalej. My idziemy, idziemy. Wchodzimy w jakąś ciemną uliczkę. I to wyglądało jak ściana, po prostu zalepiona plakatami. Nagle się okazało, że gdzieś pod tymi plakatami były drzwi. Koleś, który to wszystko organizował, jakiś... To w ogóle cała impreza miała dotacje od miasta i tak dalej, właściwie od obydwu miast, od Gdańska i od Berlina.
Okay.
Więc to wszystko było bardzo oficjalne i bardzo ładnie. Koleś, który nas tam oprowadzał i wszystko organizował, nas tam zaprowadził, otwiera te drzwi. Wchodzimy na jakąś zapyziałą, brudną klatkę schodową. Światła mrugają jak w jakimś Silent Hillu. Wspinamy się po schodach na sam szczyt. W końcu wchodzimy na sam szczyt. Tam w ogóle każda klatka schodowa wygląda jakby była opuszczona. Jakby tam nigdy nikt nie mieszkał. Albo jakby to były jakieś stare szpitale czy coś takiego. Aha. Na samej górze są w ogóle drzwi wywalone z jednego mieszkania. Przy nich siedzi jakiś zapyziały hipster. I nie wiem, co on tam sprawdza, czy ktoś zapłacił, czy coś takiego. Wchodzimy, tam teoretycznie mieliśmy każdy zapłacić coś tam, ale ten organizator za nas płacił, więc wchodzimy. I to wyglądało tak, jak taka przestrzeń, gdzie są prysznice gdzieś na basenie, czy czymś takim, aha, tylko gdzie wszystkie ścianki działowe zostały wyburzone i z tego zrobiła się jedna duża przestrzeń. Milion hipsterów w środku. Znaczy nie, dobra, nie milion. To było naprawdę niewiele ludzi. Z 50 osób łącznie. Aha. Bar, który polega na tym, że to rzeczywiście był jak taki aneks kuchenny w jakimś mieszkaniu. I z tyłu po prostu stała lodówka, taka zwykła lodówka. Nie taka jak w barach jest z przeszklonymi drzwiami, tylko zwykła lodówka, w której stało mnóstwo piwa. Każde piwo chyba chodziło po 5 euro, czy coś takiego.
Chyba dużo.
No. Nie, mniej chyba w sumie. Nie wiem, nie pamiętam.
Jak te 20 zł naszych?
Nie, nie, za dużo. To mniej chodziło, nie pamiętam teraz. Jakieś tanie piwa i każde było w ogóle 0,3 litra, nie normalna butelka. Bo to w Niemczech w ogóle piją z takich malusieńkich buteleczek.
Tak w Ameryce.
I tam ogólnie duża taka bardzo hipsterska impreza, w ogóle światła bardzo przyciemnione, wszyscy ludzie bardzo dziwni i brodaci. My tam stoimy i tak dalej. Wszystkie ściany, w ogóle wszystkie ściany są pokryte w kafelkach. Cała podłoga w kafelkach. To wygląda jak duża łazienka. Ściany są zapisane markerami. Jest występ muzyczny. Na scenie. Nazywam to sceną. Chociaż tak naprawdę mam na myśli po prostu koniec sali, który był trochę lepiej oświetlony. Jest jeden koleś, muzyk, ma otwartego swojego Apple Maca, przenośny, to jest laptopek. Z niego leci jakiś ambient na zasadzie... I mniej więcej co 30 sekund ten koleś w ogóle stoi obok tego Apple Maca i tak się trochę kręci, trochę wywija, jak taki wodorost na falach. Mniej więcej co 30 sekund podciąga sobie do ust mikrofon i robi coś takiego. I tam w tle cały czas leci ten ambient.
Ty mówiłeś o tym przy jakimś odcinku, ale nie pamiętam jaki.
Podejrzewam, że to było wtedy, jak wróciłem stamtąd.
Możliwe.
Bo to było w zeszłym roku. To było... Teraz jest styczeń, a to było w roku 2012 w kwietniu.
To była jakaś symfonia Lou Reed albo jakiś taki odcinek. No, jeden z lepszych.
Coś tego typu. W każdym razie to jest najgorsza muzyka świata. Nie jakiś One Direction, nie jakiś Bieber. To wszystko to jest po prostu przeciętna muzyka napisana przez ludzi, którzy wiedzą, jak to zrobić, żeby to było chwytne. Za to, co właśnie opisałem, to jest najgorsza muzyka świata.
To albo Bill.
bo to jest kurwa gówno. Nie, Bill nawet jest jeszcze całkiem... Bill nie. Przynajmniej jest improwizacją, jest ciekawy. Nawet jak jest gówniany, to jest ciekawy.
Swoją drogą Nicki Minaj ma fajne ciało nawet poza tym.
Ja nawet nie wiem, jak ono wygląda. Poza
tym, że z twarzy wygląda na idiotkę totalną, to ciało jest takie damn.
Ale te wszystkie laski chyba dobrze wyglądają, żeby móc śpiewać.
Może.
Nikt nie puszcza brzydkich lasek do śpiewania, nie licząc Adele.
To jest ciekawe, że wbiegliśmy z Arizona Junior do tego tematu, nie wiem jak, ale...
Z czego?
Z Arizona Junior, tego filmu, co ja opisywałem. Magia rozmowy!
Magia rozmowy! Przyszedłem dzisiaj ulicą.
Czy to jest twój temat?
Tak.
Okej. Okay.
I znalazłem billboard.
Billboard!
To jest starszy brat Bilbo.
Okej. Okay. Masz dał na oczu.
To był billboard jakiejś tam ochrony mieszkania. Coś tam, wiesz, coś tam security.
Okej.
Okay. Mieli fioletowe tło, nie pamiętam jak to się nazywa, ale oni też...
Chyba wiem, to jest...
Oni też chronią...
Juventus.
Juventus, właśnie. Oni też chronią przystanki autobusowe.
Bo one są takie ważne.
Nikt nie chce chronić swoich mieszkań, więc oni chronią tam wiaty autobusowe.
Coś musimy chronić.
I widzę duży billboard, jest napisane wielkie, chronimy twoje coś tam.
Czy tam była twarz policjantki?
Tak, i była wielka twarz takiej szczupłej, ładnej, teoretycznie ładna. No, to by była taka... Jest teoretycznie... Znaczy wiecie, w każdym hotelu w mieście, ale...
Zasadziłbym marchew.
W każdym hotelu w mieście jasne, ale jak ją oglądam na zdjęciu, to oczywiście nie. No. I jest szczupła, niby ładna laska na zdjęciu, tam napisane ochrona i w ogóle laska się uśmiecha, patrzy na ciebie. Ja myślę sobie, kurwa, kobieto, no come on, jeśli szukam ochrony mojego mieszkania, ja chcę napakowanego drybla. Ja nie chcę ładnej... Cała moja szansa z ciebie polega na tym, że ty przybędziesz na ratunek, a ja cię rzucę przestępcom, żeby cię zgwałcili, a ja w międzyczasie zadzwonię po policję. To jest wszystko, co mi przychodzi do głowy.
Wolę Schwarzeneggera niż Kaffrin Zitatus.
Gdyby to chociaż była gruba, napakowana laska, to rozumiem.
Taka Niemka typowa.
Właśnie, taka wielka Helga. Ale nie kurde, jakaś szczupła, wymalowana lasencja. Gdyby to był wielki, napakowany koleś albo tłusta laska, spoko. Ale nie szczupła, ładna dziewczyna. Co ja mogę z tobą zrobić? No, kurde, przyjdziesz i powiesz dostałam telefon i przyjechałam tutaj. Nawet paznokcie mi do końca nie wyschły. Co tu się, kurcze, dzieje? Panowie, przestańcie. Kraście z niej ładnie. W ogóle wybiliście okno? Co to w ogóle? Kto wybija okna? Że oni zmarzną w nocy? Dajcie spokój. Chodźcie, weźcie, dajcie spokój. Chodźmy na miasto. Kupmy sobie kebab. Będzie wszystko dobrze.
Ty, ale może właśnie taka nieortodoksyjna pani ochroniarz była takim idealnym odwróceniem uwagi. Bo powiedzmy, że przez 5 minut zagadujesz takich bandziorów, a potem nagle oddział SWAT się zbiega i zabijają ich.
Może nie oddział SWAT, ale to jest moment, kiedy ty wyciągasz z szafy swój kij baseballowy i zaczynasz ich okładać po kolanach, bo oni są tacy niesamowicie wysoce, ty jesteś takim malutkim zwierzątkiem.
Bo wszyscy są tacy starzy.
Jestem pewien, że każdy przestępca, jakkolwiek słaby, byłby dużo większy ode mnie.
No, rzadko który przestępca był jak Joe Pesci?
Żeby przestępca był mniejszy ode mnie, musiałby być kurwa Danem DeVito, tylko że na diecie.
Albo Tom Cruise'em.
Właśnie, czemu on jest taki mały?
Nie wiem.
Tony Cruise. Tom Cruise, przecież mi się zawsze wydawało, że to był właśnie taki teoretycznie, wiesz, wysoki, przystojny.
Ale nie, on jest właśnie zaprzeczeniem, że może i mały, ale ci wpierdoli.
Ile on ma wzrostu?
1,60 m coś.
Naprawdę?
On jest mniejszy ode mnie.
Ja ostatnio w ogóle przeliczałem swój wzrost na stopy.
Tak?
Tak.
I co?
Jestem 5 stóp 9.
Ja nie wiem ile. Ile tam już wzrostu?
1,78 m.
To ja mam centymetr niżej od ciebie chyba. Więc jestem 5 stóp 7?
8.
A ile ty masz?
9.
To chyba nie jest aż taka różnica 9 stóp.
Co? No na pewno nie 7.
Nie wiem.
Ja nie wiem w ogóle jak to się liczy, kurwa, Jankesi się uparli do tego, żeby nie mieć centymetrów.
Ej, czy nie jest tak, że chyba Amerykanie mają inny stóp? Znaczy inny stóp.
Tak, Amerykanie mają inny stóp.
Mają inny stóp mierzenia niż my.
No tak, bo Amerykanie mają ten cały... Czekaj, nie, to my mamy metric system.
Amerykanie mają yardy, stopy, mile.
Tak, Amerykanie mają...
Najbardziej nielogiczne systemy
Amerykanie
mierzenia.
Mają Fahrenheity zamiast Celsjusze. Amerykanie mają właśnie mile i tak dalej.
Mile zamiast kilometrów. Pochód przed... Przecież u nas to wiesz. Powiedzmy, jeden metr to jest jedna setna kilometra. Czy
właśnie.
Amerykanie to kurde... Jedna mila to jest 1,68,7,3,4,5,6 kilometra. Coś takiego.
Bo jeden
Oni mają najbardziej nielogiczne systemy.
Ale się trzymają tego, bo to ich mała tradycja, a przecież wolność w Ameryce, więc chuj wam w dupę.
Bwef.
To tak jak właśnie to chyba teraz właśnie na tych wszystkich Nine Gagach i Quake'ach krąży, że tam Amerykanie piszą, że o 50 stopni gdzieś tam i wszyscy są w kurtkach, 50 stopni gdzieś tam i siedzą na na kocyku, a później 50 stopni w Europie i wszyscy umierają od eksplozji nuklearnej.
Przecież oni mierzą swoje penisy w calach. Mój penis ma 5 cali, a twój? Mój ma 15 centymetrów. Debil.
Cal w ogóle to strasznie duża jednostka.
Cal to jest chyba jedyna...
Cal to 2,9 centymetra... 9,6 centymetra.
Cal to się sprawdza chyba tylko w rzeczach typu telewizory i komputery. Tak potem to nigdzie się nie sprawdza.
No właśnie, jak mierzysz penisa, to dużo lepiej powiedzieć w centymetrach, bo powiesz, nie wiem, o mój ma 15 centymetrów, niż powiesz w calach. Mój ma, nie wiem, 6,2 cala.
Tak. Głupi Jankesi.
Właśnie, kurwa,
są
Indianami i myślą, że są zabawni.
Paski, gwiazdki, myślą, że wiedzą lepiej.
Właśnie, kurde, ubrali sobie donaty i myślą, że są zrobieni z paciorków.
I nawet nie mają najseksowniejszej kobiety stamtąd. Charlize Theron jest z Afryki, więc...
Naprawdę?
No.
Kto jest najseksowniejszą laską ze Stanów?
Ze Stanów?
Monique.
Oprah
Winfrey. Bees!
Czy Amy Adams nie jest z Ameryki?
To jest Amy Adams.
To jest śliczna dziewczyna.
Kto jest?
Meryl Streep.
Totalnie nie potrafię sobie przypomnieć żadnej celebrytki, która mi się naprawdę podoba.
Jest fajna laska z Rek, ale nie jest z Ameryki.
Z Rek.
Ty nie widziałeś Rek chyba.
Widziałem Rek.
Widziałeś?
Widziałem Rek. Widziałem i Rek i widziałem tą amerykańską wersję.
Quarantine, no.
No. Widziałem obydwie. Właściwie widziałem trzy części Rek i tą i Quarantine.
Nawet ta modelka Adriana Lima też nie jest z Ameryki.
Ale w sumie ta laska z Quarantine jest ładna.
Może być.
To jest siostra Dextera.
Może być. Igor.
Co?
Chcesz to 5? Niech będzie top 5 aktorów, którzy są tak przystojni, żebyśmy się zamienili z nimi na ryje.
Okej.
Okay. Twoja propozycja?
Ja!
Jesteś takim świetnym aktorem.
Tak. Nie słyszałeś właśnie moich umiejętności aktorskich przed chwilką?
Tylko były wokalne jak już.
Czekaj, patrz na to. Michał, mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia.
Wow, dziś Oscar.
Albo nie, czekaj, lepiej.
Ja piję twój koktajl mleczny.
Powiedz dzień dobry mojemu małemu przyjacielowi.
To ja mam lepszy. Dawaj. Chcesz trochę sera?
Co to jest?
Tylko bo w zapaśniku.
Aha,
okay. Michael Fassbender.
Czekaj, mam lepszy przykład. angielski. Mówisz go ty głupi ćwoku?
Myślałem, że już dano powiedzieć do twarzy.
Do twarzy? Z kim bym się zamienił na twarz?
Michael Fassbender ma tyle zębów, że każda laska poleci na niego.
Im więcej zębów, tym więcej lasek.
Tak. Pewnie dziewczyny by pomyślały Ryan Gosling, a Ryan Gosling jest jednym z tych, którzy tylko jeśli ma jedną fryzurę, mogą być przystojni, a tak to...
Ale mi się właśnie podoba coś takiego a la Ryan Gosling. Ja mógłbym być coś takiego.
Bo...
Gdybym był duży.
On kiedyś miał taką fryzurę, taką chyba jak ty miałeś, gdybyś w gimnazjum. I wtedy myślę, że to byłoby ostatnia
osoba... Gimnazjum?
I to byłaby ostatnia osoba, z którą by dziewczyna poszła do łóżka. Bo miałeś takie do szyi.
Ale on jest teraz gigantyczny i przypakowany.
Ale ma krótkie włosy.
No i?
No i dopiero teraz dziewczyny chcą na niego lecieć.
A wcześniej jakie miał?
Takie do szyi.
Aaaa.
On ma taki kompletny loser włosy. I to znaczy...
No bo chyba on właśnie jest tym takim czymś, że wiesz, że właśnie z nerda do ten...
Do hero.
Tak, from zero to hero, jak Herkules.
Bo on był w takim serialu chyba Miłość na fali. Ja nawet oglądałem ten serial, bo był na Fox Kids. I on tam był rzeczywiście, ja nawet nie skojarzyłem go. I miał takie włosy, ale totalny loser. I rzeczywiście, no, kto by chciał kogoś takiego? A teraz... Co druga dziewczyna chce Ryana Goslinga w łóżku?
No. Ja totalnie mógłbym się zamienić na twarze z tym. Fuck, jak on się nazywa?
Kto?
Ten, który grał doktora Hammera.
Nicolas Cage?
Nie ten.
Nathan Fillon?
Właśnie, Nathan Fillon. On ma taki słodki uśmiech.
Aha.
Ten koleś po prostu ma tak niewinną twarz. Że dużo bardziej by działały wszystkie te moje rzeczy, kiedy nabijam się z przypadkowych ludzi, jak gdzieś pijemy na mieście. Bo to po prostu uśmiechasz i tak, ja żartuję! On po prostu taki uśmiech, tak nie.
Z kim ja jeszcze mógłbym się zamienić na ten... Może nie chodzi o talent aktorski, ale ten kolej z Johna Cartera. Jak się nazywa? Taylor Kitsch?
Mm-hmm.
On ma spoko twarz.
Kitsch. Naprawdę wydawał mi się taki dość zwykły.
Może zwykły, ale powiedzmy...
Ale potrafił skakać wysoko.
Parę razy. Jake Gyllenhaal jest takim... Może trochę zbyt słodziakiem, ale czasami może tam zmienić swój image. Na przykład Jahe, czy gdzieś tam.
Ja bym się zamienił na twarzy ze Slendermanem.
Nie ma twarzy.
Mógłbym mieć taką po prostu pustą twarz, gdzie nic nie ma.
Ale pewnie niektórym by poszło na to.
Po prostu taka, wiesz, twarz,
wiesz, bez niczego. Czasami naprawdę wystarczy garnitur.
No.
I to tyle, już jest twoja.
Bo Slenderman się elegancko ubiera, ma garnitur tak. Zawsze.
Ma długie ręce?
Bardzo długie ręce.
A wiecie, co mówią o chłopakach, którzy mają długie ręce?
No właśnie.
Długie paznokcie u nóg.
Długie ręce jak brzoza, długie paznokcie u stóp jak koza.
Młody Russell Crowe? Czemu nie? Teraz on chyba gruby jest, więc dziewczyny aż tak nie lecą na niego.
Ale młody Crowler Row?
Ale taki z czasów Rompera Stompera?
Co to kurwa jest? Roller Stomper?
Romper Stomper.
Romper Stomper? Czy to jest brat Rumpelstiltskina?
Nie. Ograł Skina kiedyś i był taki... Ja nawet mógł być taki Romper Stomper, gdybym miał bardziej łusinę. Brad Pitt jest taki oczywisty, ale niektóre chyba nie lecą na brata Pitta. On ma za duże usta.
Ale Brad Pitt ma taką bardzo, bardzo stereotypową twarz na takiego męskiego mężczyznę, ale taką zwykłą twarz. Nie wiem, brakuje mu czegoś takiego charakterystycznego, czegoś, co może by nawet wydawało by się brzydkie, ale jest charakterystyczne.
Ma duże usta.
Naprawdę?
Trochę.
Stallone ma duże usta.
Też.
On ma wielkie usta. Jak świnia wielkie usta.
Jeremy Renner jest takim dziwnym przypadkiem.
Ja mógłbym być tym młodym Macaulay Culkin.
Ale nie był ładny.
Ja mógłbym być...
On chyba nigdy nie był taki naprawdę ładny.
Kiedy mówię młody, mam na myśli lata tego...
Kevin Sam w domu.
Kiedy miał jeden... Ja mógłbym być w ciele człowieka w tym wieku, w którym jestem, ale mieć głowę tego 10-letniego chłopca z Jestem sam w domu.
A co sądzisz o tym Clooneyu?
Clooney? Ale to chyba to dokładnie to samo, co wszyscy, że po prostu naprawdę dobrze się
starzeje. No.
Tak samo, nie wiem jeszcze, jak nazywa się ten aktor, ale on wygląda genialnie. Koleś z ostatniego sezonu Dextera, ten taki jest tam taki rosyjski mafiozo, znaczy nie tyle mafiozo, tylko tam jest taki koleś, który jest tam teoretycznie ważny w jakiejś rosyjskiej mafii. On wygląda tak dobrze.
Czy on grał w Przekręcie?
Nie wiem, kiedy ja widziałem Przekręt.
Ja nie widziałem Dextera tego w ogóle, więc...
No to weź wstukaj, bo ja nie pamiętam, jak się nazywa ten aktor, a wygląda naprawdę dobrze.
Ale był Rosjaninem z pochodzenia?
Nie, gdzie tam? Wygląda dokładnie jak Clooney, tylko z paroma zmianami na twarzy.
Ale jest amerykańskim aktorem?
Nie wiem! Nie wygląda jak zagraniczny, wygląda jak amerykański.
Jest Filmweb. Gdzie jest IMDb? There it is.
Bo wygląda tak naprawdę strasznie, że gdyby pokazał się w czymś gorszym niż garnitur, to po prostu nie rozumiem, jak mógłby być w czymś.
Ja Dextera oglądałem chyba 3 odcinki.
Czekaj.
Patrz, jak się postać nazywa?
Jak zobaczę, to będę pamiętał.
Julia Stiles gra w Dexterze?
Kto to?
Ona jest fajna w sumie.
Kto jest? Pokaż.
Czekaj.
A skąd ją znasz?
No, z różnych takich.
A ona grała kogoś.
Fajna jest.
Nie pamiętam kogo.
Ona właśnie w Bornach grała.
Kojarzę tą mordę, kim ona była?
Takich nastoletnich filmach.
Ojej, czy ona nie była tą ostatnią laską Dextera?
Może.
Ale wyłącz ją, szukamy ładnego...
Colin Hanks grał w Dexterze?
A kto to jest?
To jest syn Toma Hanksa.
Pokaż.
Czyli.
To ci powiem, kim on był.
Podobno jest drewniany strasznie.
On grał dużą postać w przedostatnim sezonie. On był takim psycholem religijnym.
Widać, jak bardzo nie znam Dextera, bo tego pierwszy sezon oglądałem.
No, czekaj.
Patrz, jak się postać nazywa?
Jak zobaczę, to będę pamiętał. Cześć, stój!
Johnny Lee Mir? Jest jaka obsada w Dexterze.
Jordan Chase.
On jest nowym Sherlockiem, Johnny Lee Miller.
On też grał dużą postać całkiem.
Wszyscy byli wysocy w Dexterze.
Czekaj.
Ten Rosjanin?
Czy to nie jest ten koleś? Isaac Sirko.
Gdzie on jest?
No, czekaj, tu już kliknąłeś.
Ray Stevenson?
Tak, to ten koleś.
Ten?
No, zobacz, jak on wygląda w garniturze. Tutaj.
Czekaj. Bo ja kolesia znam z nazwiska, ale z żadnej roli go nie kojarzę.
Cofnij się, gdzie on...
Bo on jest znany rzeczywiście.
No patrz, jak ten koleś wygląda.
Ulek zbój.
Tak się kurwa starzeje. To jest dokładnie ten sposób, jak bierzesz i się starzejesz w ten sposób jak on.
Czyli kto jeszcze jest znany w Dexterze? Rzeczywiście parę jest takich z nazwisk znanych. Fajnie było, gdyby gdzieś tam był Louis C.K.
Nie było. Czemu akurat Louis C.K.?
Nie wiem, bo to jest taki... On ma taką twarz Everymana. Tylko, że jest rudy.
Ale tam właśnie nie ma Everymanów. Tam wszyscy są w jakiś sposób charakterystyczni.
Pokaż tu Jennifer Carpet. Ona właśnie była w kwarantannie.
Ona jest kurwa ładna.
Cię wiem.
Mi się podoba.
Może być. Anyway.
Tak, co to kurwa za podcast? Jest 7 oglądających, a my tu kurwa...
Gadamy o laskach.
Jesteśmy już na absolutnej granicy odcinka.
Czy zamieniłbyś się z Danielem Day-Lewisem?
Na twarz?
No.
Ja totalnie nie kojarzę...
Gdybym miał wąsy, to tak. To jest jedyny koleś, który rzeczywiście zajebiście wygląda w wąsach.
Ale ja mógłbym mieć jego twarz i wąsy, tylko gdybym miał takie wielkie, napakowane ciało jak drwal z Kanady.
A wiesz, że dzisiaj pomyślałem, że gdybym miał serial, ja bym miał grać kogoś i miałbym się rzeczywiście poświęcić dla roli, to bym zajebiście przypakował, byłbym łysy, ale miałbym wąsy. Byłbym najbardziej przerażającą postacią w dziejach serialu.
Ale nie, słuchaj, bo To jest jedyna wizja, w jakiej ja widzę siebie, gdybym miał taki pełen zarost na twarzy. Aha. To dopiero wtedy, gdybym był naprawdę tak niesamowicie przypakowany, jak właśnie taki, wiesz, drwal z Kolumbii, gdzie wychodzę w czerwonej koszuli w kratę z siekierą na plecach, no. I jedyne drzewa, jakie widzę, to są sekwoje.
Sekwoje chyba nie rosną w Ameryce.
Mówiłem o Kanadzie. Nie no, jak to nie? Przecież chyba stamtąd w ogóle znamy w ogóle sekwoje. Sekwoje to są chyba wszystko, co rośnie w parku Yellowstone. Czy przypadkiem w Misiu Jogim nie ma czegoś takiego, że tam jest wielka sekwoja, która jest przecięta w pół i tam samochód przez środek przejeżdża?
Nie wiem. Tak mi się wydaje, że sekwoje nie rosną w Ameryce.
Nie wiem. Ale właśnie...
Także jak już, to ja bym został przy Michaelu Fassbenderze. Bo ma taką idealną twarz.
No, a ja wracam do Natana Filona. To jest mój top.
A z kim byś się nie zamienił? Clive Owen. Niezbyt pomarszczony.
Steve Buscemi.
Tak. Z takich brzydkich? Ricky Gervais nie jest aż taki brzydki, ale myślę, że niektóre dziewczyny by pociągał nawet.
Naprawdę, Ricky Gervais jest trochę takim grubym kolesiem.
No jest, ale ma jakiś urok w sobie.
Nie, Ricky Gervais to jest po prostu taki kumpel twojego dobrze wyglądającego znajomego.
Myślę, że gorzej to gdyby był jakiś, nie wiem, Toby Jones na przykład.
Nie wiem, kto to.
Taki mały grubas.
Okej.
Okay. Ale jak już, to ja bym się zamienił chyba tylko z Michaelem Fassbenderem. Pewnie 10 lat temu powiedział Tom Cruise... Ale niektórzy teraz właściwie większość nienawidzi Toma Cruise'a.
To za osobowość, nie za wygląd, to chodzi o sam wygląd. Bo to nie chodzi o coś takiego, że jeśli zamieniasz się z kimś na wygląd, to przybierasz jego właściwości, tylko bardziej na zasadzie, że jak zamieniasz się z nim na twarz, to nikt nie kojarzy, że to jest twarz właśnie... Toma Cruise'a, tylko chodzi o sam styl.
Ale właśnie nawet niektórzy nie znoszą jego uśmiechu na przykład.
Ale to przez to, że zaczęli go nienawidzić jako osobę, to nagle wszystko...
Nie, wcześniej.
Nie, bo to jest coś takiego, że kiedy zaczynasz kogoś nie znosić, to każda jego malutka rzecz zaczyna ci przeszkadzać.
Nie wiem, ale na pewno bym się z Fassbenderem zmienił.
Okej.
Okay. Dobrze, ludzie, także mówię dla was Igor i Michał.
Mówił dla was Michał i Igor.
Tak dużo wypiłem, że nie mam pojęcia, o czym mówiliśmy wcześniej.
To był odcinek 99.
Pewnie trwa półtorej godziny, takie mam przeczucie na.
No, to był długi odcinek chyba.
Więc jeśli chcecie, żebyśmy powiedzieli coś naprawdę ciekawego w setnym odcinku, to musicie nas napisać na nie.
A jak nie, to zrobimy tak ciekawy odcinek, że spadną wam
spodnie.
Popielone rzeczy.
Możecie do nas napisać na beskitu@gmail.com albo gdzieś tam na YouTube.
Albo na komentarze. Lepiej na komentarze, bo wtedy inni ludzie mogą to zobaczyć. A kogo obchodzą rzeczy, które tylko my możemy przeczytać?
Tak!
Dostaliśmy parę maili, no ale come on, tylko my czytamy maile.
Ej, ale tak naprawdę takie personalne wiadomości mailowe to chyba było tylko a propos jakichś takich: ej, mamy radę, możemy was puścić?
No.
A tak to...
Co było z jednej strony ładne, ale te radia, które nam oferowały, że nas puszczą i które nawet nas reklamują na swojej stronie, jak ostatnio chcieliśmy posłuchać o teoretycznej godzinie, o której powinniśmy lecieć, to leciała jakaś muza.
Właśnie, Radio ZSR.
Właśnie, tam jesteśmy w ramówce zapisani, że lecimy w poniedziałek o tej godzinie, ale zamiast tego leci jakaś głupia muzyka. O co chodzi?
Dobrze, także...
Doceniam darmową reklamę, ale come on.
Także oczekujcie z tego odcinka. Nie wiem, czy on będzie za tydzień, czy za dwa, ale na pewno będzie gdzieś tam.
Będzie. Może zająć trochę dłużej, bo będzie więcej przygotowań i ogólnie.
Może. Nawet nie wiem, czy to na pewno będzie.
No. Może, bo to będzie zwykły odcinek. Kto wie.
Także trzymajcie się, ludzie.
Na razie wszyscy. Znalazłem billboard.
Billboard!
To jest starszy brat Bilbo.
Okej.